Środa, 9 dzień listopada. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Kontynuacja tematu z telewizji Trwama, więc to będzie niejako poszerzenie teraz w Radiu Maryja. Walka o niepodległość wczoraj i dziś. Nasi goście to pan dr Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej. To tak mówię w skrócie te wszystkie tytuły, które panu się na pewno należą. Także i wykładowca, i również felietonista w Radiu Maryja. Witamy serdecznie ponownie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Kłaniamy się. I pan dr Jan Wiśniewski, kierownik Zakładu Polityki Międzynarodowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu na naszej uczelni, a także tutaj nowy tytuł, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej. Witamy serdecznie, panie doktorze. Szczęść Boże.
Kłaniam się. Szczęść Boże.
No i oczywiście, no, mówiąc w skrócie, wykładowca także w naszej uczelni Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej i nie wiem, czy UMK.
Również
UMK w Toruniu. I rozmawiamy, no cóż, 98 lat temu, 9 listopada, jaka była atmosfera w Polsce, w Warszawie? Czy już wiedziano, że państwo polskie jest tuż, tuż? Czy ono już było u naszych bram? Bardzo prosimy opowiedzieć o tych właśnie, no, chwilach w kontekście niepodległości, która przyszła, nie spadła nam z nieba, mówiąc tak kolokwialnie, została, wiemy to, na różnych płaszczyznach wypracowana. Pan doktor.
11 listopada 1918 roku był dniem radosnym na ziemiach Polski, szczególnie w Warszawie, gdzie spontanicznie, ale z drugiej strony w sposób taki już zorganizowany zaczęto rozbrajać Niemców.
Ale mówię, to 9 też już to było? Czy...
Mówię o 11 listopada.
A 9, dwa dni wcześniej?
No, 9 listopada to myślę, że to już tę niepodległość się czuło od kilku co najmniej miesięcy, prawda? Bo różne lokalne ośrodki władzy już działały. Następnego dnia, 10 listopada, przyjeżdża do Warszawy Józef Piłsudski. Co prawda kilka osób zaledwie witało go na dworcu, ale ta informacja oczywiście szybko rozprzestrzeniła się wśród warszawiaków i ten fakt stał się ich także, ta wiadomość, udziałem. Natomiast Polska odzyskała niepodległość po 123 latach, bo tyle lat dzieliło trzeciego rozbioru, gdy Polska zniknęła z mapy Europy. Oczywiście, gdyby nie wytworzyła się sprzyjająca sytuacja międzynarodowa, czyli konflikt zbrojny, w którym naprzeciw siebie stanęły państwa zaborcze, to Polska niepodległości by nie odzyskała. Ta sprzyjająca sytuacja międzynarodowa wyrażała się oczywiście w tym, że Niemcy wojnę przegrały, że Austro-Węgry się rozpadły, a po prostu Rosja została wyeliminowana z areny międzynarodowej w wyniku rewolucji bolszewickiej. Ale z drugiej strony jest i drugi aspekt. Otóż tę wyjątkową koniunkturę trzeba było wykorzystać i Polacy potrafili tego dokonać. Ówczesne pokolenie właśnie do tego doprowadziło. Wydaje się, że takim warunkiem, wręcz powiedziałbym fundamentalną kwestią, jeśli chodzi o odzyskanie niepodległości, to była wola odzyskania niepodległości przez naród polski. Ten sen o wolnej Polsce trwał przez cały ten czas, to znaczy czas od upadku państwowości polskiej, a jeszcze można powiedzieć nawet od pierwszego rozbioru. Sen wyrażony w powstaniach, przede wszystkim listopadowym i styczniowym, i to niezależnie od oceny zasadności tych powstań i ich różnorakich konsekwencji. W działalności tych elit narodowych przez cały XIX wiek, tak na ziemiach polskich, jak trzech zaborów, jak i również na emigracji. I także można powiedzieć, że to był czas unarodowienia, jak to mówiono, ludu, czyli przełom tego XIX i XX wieku na ziemiach polskich, to jak gdyby taki najważniejszy czas tworzenia tego nowoczesnego narodu, bez którego przecież nie byłoby niepodległej Polski, bez tego procesu nie byłoby niepodległej Polski. Po drugie, tradycja polskiej państwowości, o czym mówiliśmy z panem doktorem w audycji poprzedniej, to znaczy w audycji telewizyjnej. Ta tradycja polskiej państwowości, zarówno już dość odległej z okresu piastowskiego, jak i późniejszej, pełnej, powiedzmy, wspomnień z czasów wielkości, ale przede wszystkim jednak ta tradycja pierwszej Rzeczpospolitej. Ta tradycja pierwszej Rzeczpospolitej była żywa. Była żywa, powiedzmy, zarówno ta tradycja potęgi dynastii Jagiellońskiej, jak i ustrojowych rozwiązań Rzeczypospolitej obojga narodów. Z tą, można powiedzieć, republikańską formą polskiego monarchizmu, jakże różną od despotyzmu państw zaborczych. Z tradycją Konstytucji 3 maja, która miała duży wpływ na właśnie myślenie Polaków, na przyjmowane wartości, na świadomość, na wyobrażenia. A zatem ta idea tej dawnej Polski i pierwszej Rzeczpospolitej obecna była nie tylko, że tak powiem, w polityce szeroko rozumianej, jeśli można tak to określić, ale także w sztuce, w malarstwie, na przykład Jan Matejko, prawda, słynne obrazy, Bitwa pod Grunwaldem, Hołd Pruski czy Hołd Ruski, które malowane zostały z myślą o wielkich dniach triumfu z Krzyżakami, Prusami czy Moskwą. Tradycja pierwszej Rzeczpospolitej oczywiście została utrwalona w panu Tadeuszu Adama Mickiewicza, ale nawet powiedzmy to życie społeczne, życie szlachty, ziemiaństwa, na przykład właśnie w Strasznym Dworze, chociażby u Stanisława Moniuszki w operze. Kolejna kwestia to są elity narodowe. Bez wytworzenia elit narodowych, można powiedzieć, każdy naród jest pozbawiony tego odniesienia, tej busoli. I otóż te elity narodowe Polacy potrafili wykształcić, mimo że nie posiadali własnego państwa. To była tak zwana wielka emigracja, głównie paryska. Tam było centrum kulturowe i polityczne. Adam Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid, Fryderyk Chopin, ale także Józef Ignacy Kraszewski w Saksonii czy we Włoszech, książę Adam Jerzy Czartoryski. Ogromną rolę oczywiście odegrał Henryk Sienkiewicz. Powieści Sienkiewicza, przede wszystkim trylogia, przecież kształtowały i kształtują tożsamość Polaków. W zaborze pruskim walkę o polskość prowadzili między innymi Karol Marcinkowski, ksiądz Piotr Wawrzyniak, Karol Miarka. Tam na przykład wychodziło w języku polskim pismo Katolik i tak dalej. Także w drugiej połowie XIX wieku powstały nowoczesne ruchy polityczne, które kształtowały ideowo oblicze II Rzeczpospolitej, ale także były odniesieniem dla partii politycznych w okresie późniejszym. To też jest pewien fenomen. W nieistniejącym państwie polskim, na ziemiach polskich powstają nowoczesne ruchy polityczne, powstają czasopisma, gazety konspiracyjne, legalne i nielegalne, powstają różne instytucje, powstają partie polityczne, nowoczesne partie polityczne. To jest pewien fenomen, ale to też jak gdyby świadczy o tym, że Polacy mieli te swoje elity, że był ten wielki obóz narodowy, wielki obóz ludowy, że był obóz niepodległościowy, socjalistyczny, że był ruch chrześcijańsko-społeczny. I wreszcie to, że po 1914 roku udało się doprowadzić do umiędzynarodowienia sprawy polskiej. Przecież jeszcze w chwili wybuchu wojny, w 1914 roku, sprawy polskiej tak naprawdę na arenie międzynarodowej nie było. I niewątpliwie jest to tutaj zasługa ówczesnych tych elit politycznych. I wreszcie na koniec, jeśli chodzi o ten proces dochodzenia do tej niepodległości. Otóż w decydujących ostatnich miesiącach pierwszej wojny Polacy potrafili doprowadzić do powstania centralnego ośrodka władzy państwowej, poczynając od tych lokalnych ośrodków władzy, takich jak Naczelna Rada Ludowa w Wielkopolsce, Rada Regencyjna w Warszawie, Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Królestwie Polskim w Lublinie, Polska Komisja Likwidacyjna w Galicji czy Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, aż do objęcia władzy przez Józefa Piłsudskiego jako naczelnika państwa, poprzez wybory parlamentarne, wybory do Sejmu i do Senatu w skrajnie trudnej sytuacji w trzech jeszcze rozłączonych, można powiedzieć, administracyjnie w dużym stopniu ziemiach trzech tych właśnie zaborów, poprzez Sejm Ustawodawczy, który wprowadził konstytucję, konstytucję marcową, która miała też swoje bardzo interesujące rozwiązania. I wreszcie przede wszystkim to listopad 18 roku, chociaż nie przesądzał o tym, że powstanie państwo polskie, to był tym momentem przełomowym. Bo trzeba jeszcze pamiętać o tym procesie niepodległości, że trwały walki zbrojne o granice, o kształt terytorialny. Powstanie wielkopolskie, zwycięskie, znakomicie przygotowane przeciw Niemcom, na przełomie 18 i 19 roku, zainspirowane, można powiedzieć, przyjazdem 25 grudnia do Poznania Ignacego Paderewskiego. Trzy powstania śląskie w latach 19-21. Walki z Ukraińcami o Lwów w listopadzie 18 roku. Wojna z bolszewikami zakończona traktatem ryskim w marcu 21 roku. No, poza tym Polacy doprowadzili do scalenia ziem trzech zaborów zróżnicowanych społecznie, kulturowo, ekonomicznie.
Dziękujemy, doktor Krzysztof Kawęcki. Pan doktor Jan Wiśniewski, ad vocem, czy w tym samym nucie? Raczej się zgadzamy, bo jednak ocena historyczna
jest tak, bardzo pięknie pan doktor przedstawił zarys właściwie tej problematyki. Ale wracając do pytania ojca, o ten 9 listopada, z tego co pamiętam, był to bardzo piękny, mglisty dzień, który właściwie nie różnił się...
Pan nie pamięta, panie doktorze?
Nie, to opisy, znaczy opisy oczywiście nie mam aż tylu lat, ale rzeczywiście bardzo podobny był do tej pogody, którą mamy po prostu za oknem. Na ziemiach polskich czuć było, że zachodzą zmiany. Na froncie zachodnim tak naprawdę Niemcy ponosiły ostatnimi właśnie wtedy czasy klęski. Jedna klęska za drugą. Armia niemiecka, armia, która przez 4 lata I wojny światowej wykazała się męstwem, dyscypliną, odnosiła znaczne sukcesy, tak naprawdę właściwie była u kresu sił. Nie istniało już Imperium Habsburgów. Tak naprawdę Austro-Węgry rozsypywały się jak taka talia kart. Austro-Węgry poniosły klęski, czy to na froncie bałkańskim, czy ponosiły klęski na froncie włoskim, co było do tej pory nie do pomyślenia. Włosi przecież w ciągu tych kilku wcześniejszych lat przegrywali bitwę za bitwą.
Na ogół Włosi przegrywali w historii bitwy.
No była taka sytuacja, ale rzeczywiście Austriacy czy Austro-Węgry właściwie nie istniały. Wcześniej rozsypała się Rosja, carska Rosja. Najpierw rewolucja lutowa, przejęcie władzy przez rząd tymczasowy, obalenie caratu, zmieniło całkowicie patrzenie na sprawę polską. Nie tylko Rosjan, nie tylko władz rosyjskich, ale przede wszystkim państw zachodnich, Francji i Wielkiej Brytanii. Wtedy właśnie ta kwestia polska stała się bardziej umiędzynarodowiona. Pamiętajmy o akcie 5 listopada, który właściwie teraz była pewna rocznica. Akt wydania takiego dekretu przez dwóch cesarzy. Cesarza niemieckiego i cesarza austro-węgierskiego, dotyczący zapowiedzi niepodległości Polski. To wszystko sprzyjało sprawie Polski. 9 listopada 1918 roku rzeczywiście sytuacja Polaków była znacznie lepsza niż jeszcze 4 lata temu. Trzeba pamiętać, że przed 1914 rokiem nikt nie myślał, że w tak krótkim okresie czasu będziemy mogli nawet marzyć o niepodległości. Tutaj również są znane słynne słowa Piłsudskiego, że on nie myślał, że dożyje właściwie niepodległości naszego kraju. Wtedy 9 listopada on ruszył dopiero z Magdeburga. był w pociągu, który kierował się do Warszawy. Wraz z nim jechał Kazimierz Sosnkowski, jego najbliższy współpracownik, późniejszy generał, naczelny wódz po śmierci Sikorskiego w 1943 roku. To czuć było tą niezwykłość. Czuć było, że będą zmiany. Armia niemiecka, która ponosiła klęski na froncie zachodnim, również była objęta taką falą rewolucyjną na wschodnich obszarach, na terenie dzisiejszej Białorusi, Ukrainy, na terenie Pribałtyki, jak to Rosjanie mówią, czyli krajów nadbałtyckich. Trzeba pamiętać, że w ówczesnym czasie Estonia, Łotwa, tereny litewskie, fińskie były zajęte przez oddziały niemieckie. I ci żołnierze, którzy tam stacjonowali, armii Kaisera, byli coraz bardziej zrewolucjonizowani, ogarnięci właściwie można powiedzieć tą falą rewolucyjną, która szła ze wschodu. Bolszewizm rosyjski był coraz bardziej popularny. I wtedy, właśnie w tym zamęcie, ta kwestia polska stawała się coraz bardziej realna, stawała się coraz bardziej możliwa do pozytywnego zakończenia. Tutaj pan doktor powiedział, przekazał informacje dotyczące powstania tych wszystkich ośrodków władzy w różnych miastach: Poznań, Kraków, Lublin, Warszawa, Cieszyn. Przecież no, trzeba też o tym pamiętać. I Polacy sami czuli, że trzeba pomyśleć o sobie, trzeba przygotować się do tego, co jest nieuchronne. Widziano słabość i jednego zaborcy, i drugiego. No, Rosja nie istniała. Mogę się założyć, że w tamtym czasie, czy może kilka lat wcześniej, nikt nie myślał, że którekolwiek z państw zaborczych upadnie, przestanie istnieć. Dla Polaków wybuch I wojny światowej to był dar z niebios. To był cud. Trzeba pamiętać, że przez wcześniejsze lata państwa zaborcze nie walczyły ze sobą. Bardzo konsekwentnie zwalczały wszelkie idee, możliwości powstania państwa polskiego. W tym względzie był konsensus między Niemcami, między Austrią, między Rosją. I dopiero wybuch I wojny światowej to porozumienie rozerwał. Stała się możliwe myślenie o niepodległości. Ale my sami, to właśnie ówcześni Polacy, do tego się naprawdę świetnie przygotowali. Byli jak gdyby umocnieni tą przedświadczeniem, że tylko oni i tylko wyłącznie mogą walczyć, mogą myśleć, mogą działać w kierunku niepodległości. Też trzeba powiedzieć, że Polacy przed I wojną światową przygotowywali się na wszelką ewentualność. Proszę zobaczyć, że na przykład Roman Dmowski, przywódca narodowej demokracji, który uważał, że największym zagrożeniem dla polskości jest germanizacja, opowiedział się za Rosją. Ten syn właściwie kamieniarza, właściciela niewielkiej firmy spod Warszawy czy warszawskiej, zwolennik właśnie konserwatywnego, katolickiego poglądu, wybrał opcję na Rosję. Dlaczego? Bo Rosja dla niego była według niego mniejszym zagrożeniem. Ale gdyby Rosja wygrała I wojnę światową, wśród sojuszników, co prawda może słabych, byliby również Polacy. Trzeba pamiętać, że po wybuchu I wojny światowej Dmowski wraz ze współpracownikami, z grupą ludzi, która wyrażała podobne poglądy, stworzył Legion Puławski, czyli formację, która walczyła u boku armii rosyjskiej. Czyli Polacy z tej strony się przygotowali. Z drugiej strony Józef Piłsudski, który poznał bardzo dobrze, co to jest carat. Sam spędził kilka lat na Syberii pod śmiesznymi zarzutami współpracy w przygotowywaniu zamachu na cara, a jego jedyną winą było to, że oprowadził jednego z kolegów, brata po Wilnie, który w przeszłości był rewolucjonistą. Piłsudski z kolei myślał, czy uważał, głosił taki pogląd, że największym zagrożeniem dla polskości, dla Polaków, największym zagrożeniem wynarodowienia właśnie naszego narodu, naszej społeczności jest rusyfikacja. I dlatego zwrócił się o pomoc do Austro-Węgier w tym kierunku. Austro-Węgry dały Polakom na przykład w Galicji bardzo szeroką autonomię. I on to widział i chciał budować państwo polskie. On myślał tylko wtedy o autonomii, nie o niepodległości. I Dmowski, i Piłsudski myśleli, że najwięcej, co mogą osiągnąć, to autonomia. To trzeba tutaj jasno powiedzieć, to były dla niektórych mrzonki, że może być niepodległe państwo polskie za kilkanaście lat. Oni uważali, że będzie państwo budowane u boku, czy to Rosji, czy to Niemiec.
To takie właśnie bardzo ważne wspomnienia i korzenie tego, co wydarzyło się w 1918 roku. Ja myślę, że dla słuchaczy jeszcze warto powrócić do tego, co mówimy tym, nazywamy czarnym czasem niewoli, 123 lata, prawda, że od tych strasznych rozbiorów, mówię strasznych, bo państwo polskie przestało istnieć po trzecim rozbiorze, jest czas, jak się okazuje, niezmarnowany. To znaczy nie ma państwa, nie ma rządu, nie ma organizacji, które, wiadomo, utrzymują pewien rytm państwowy, natomiast jest naród. I teraz powiedzmy o tych faktorach, które pozwoliły, że naród przetrwał, ba, ten naród stał się gotowy, można powiedzieć, żeby się scalić i stworzyć odrodzone państwo polskie z trzech połówek, tak?
Po trzecim rozbiorze nastąpiła tak zwana epoka napoleońska. Większość Polaków wiązała nadzieję na odzyskanie niepodległości z Napoleonem. Byli też nieliczni, którzy stawiali jak gdyby na Rosję, jak książę Adam Jerzy Czartoryski, ale większość wierzyła bardzo w działania Napoleona. Zrobiliśmy też ogromny wysiłek wówczas. Chociażby powstała Armia Księstwa Warszawskiego, która u boku Napoleona wzięła udział przegranej zresztą wyprawie na Moskwę. Ale po upadku właśnie Napoleona mamy Kongres Wiedeński i powstaje Królestwo Polskie. Oczywiście państwowość bardzo ograniczona. Państwowość, która jest zależna od Rosji, bo jest w unii personalnej z Rosją. Car Rosji jednocześnie jest królem Polski. Ale ten czas, który trwa od 1815 roku do 1830, na tym obszarze tego zaboru rosyjskiego, którego Królestwo Polskiego został znakomicie przez Polaków też wykorzystany. W sensie gospodarczym, w sensie kulturowym. Te osiągnięcia tego okresu są bardzo, bardzo znaczące. Tutaj mamy wielkie postacie, które mają też duży udział w tym. To jest książę Drucki-Lubecki, to jest Stanisław Staszic, wiele innych jeszcze postaci. Później dochodzi do powstania listopadowego i do wojny, następnie w konsekwencji polsko-rosyjskiej. I ten okres na pewno jest dla Polaków trudny. Jest okres właśnie prześladowy. Ale ten punkt ciężkości tego życia politycznego, jak mówiliśmy już, jest w dużym stopniu na emigracji. I właśnie w XIX wieku powstają wspaniałe, można powiedzieć, wytwory polskiej kultury, polskiej literatury. To też trzeba o tym właśnie wspomnieć, trzeba to jak gdyby docenić. Natomiast w Polsce z jednej strony mamy ten cały czas tę działalność spiskową, mniej lub bardziej uzasadnioną, no, bo niestety pozbawioną czasem zupełnie szans powodzenia, jak na przykład powstanie w Rzeczpospolitej Krakowskiej, która była przecież protektoratem trzech zaborców, gdzie szans na jakiś sukces nie było. Ale również ten udział Polaków w okresie Wiosny Ludów, no właśnie wtedy to hasło za wolność waszą i naszą, gdzie Polacy walczą na przykład na Węgrzech chociażby, Józef Bem i tak dalej, ale nie tylko. I później ten okres właśnie szczególnie tych lat 50., 60., ta sytuacja międzynarodowa się troszkę zmienia. Jest wojna rosyjsko-japońska, jest tak zwana odwilż w Rosji, jest pewna, jeśli można tak określić, no, słowo demokratyzacja, chociaż w cudzysłowie, w Rosji, która się to przekłada na sytuację w Królestwie Polskim. Jest próba też odbudowy tych instytucji polskości w Królestwie Polskim. Na pewno pewnym fenomenem jest działalność, to co się nazywa taką pracą pozytywizmem czy pracą organiczną, która ma miejsce przede wszystkim w zaborze pruskim. Jak to się właśnie określa, najdłuższą wojną nowoczesnej Europy, gdzie Polacy, można powiedzieć, przynajmniej nie przegrywają. Mimo tej akcji germanizacyjnej, mimo tej akcji Bismarcka, Kulturkampfu, kiedy mamy do czynienia z potęgą już pruską, bo po pokonaniu Austrii, a później po wojnie zwycięskiej Prus z Francją, powstaje Zjednoczone Niemcy, które są potęgą i rozpoczyna się akcja germanizacyjna wymierzona w dużym stopniu w Kościół katolicki, prowadzona przez Bismarcka, tak zwana Kulturkampf, ale również w polskość, która grozi tak naprawdę zniszczeniem całkowitym polskości. A jednak Polacy potrafią temu się przeciwstawić się skutecznie, nie tylko w formie jakichś takich protestów, słynnych zresztą, jak chociażby ten strajk dzieci we wrześniu, który zmuszano do chociażby na lekcjach języka, na lekcjach religii do używania języka niemieckiego, ale przede wszystkim poprzez umiejętność budowy różnych instytucji, także życia ekonomicznego, gospodarczego. I to jest niewątpliwie fenomen. Dzięki temu ta polskość przetrwała. Dzięki temu później Wielkopolska w wyniku zwycięskiego powstania mogła wrócić do Polski. Dzięki temu też były te powstania śląskie, bo ten duch narodowy tam właśnie w zaborze pruskim przetrwał. I to była walka właśnie nie o charakterze militarnym. Z kolei w Galicji, gdzie największe były swobody, również Polacy potrafią wykorzystać te możliwości. Jak gdyby w sposób dość skuteczny wchodzą w życie publiczne, państwowe, Austro-Węgier, pełnią dość istotne funkcje w samorządach, nawet na szczeblu krajowym właśnie w Galicji. I to powoduje, że po prostu ta polskość trwa. Podobnie w zaborze, w Królestwie Polskim, w zaborze rosyjskim. Także można powiedzieć, że i ten patriotyzm, i ta tkanka narodowa, ta organiczna przetrwała po prostu. Także na pewno Polacy ten czas wykorzystali. Ten naród trwał mimo braku własnego państwa. To wielka rzecz, mimo tej rusyfikacji właśnie i germanizacji.
Czyli zdany egzamin z tych 120 lat niewoli, egzamin w sensie przetrwania, ale nie takiej wegetacji, ale przetrwania takiego godnego języka polskiego, kultury, tradycji. Oczywiście podtrzymywany dzięki wieszczom narodowym, pisarzom, poetom, Henryk Sienkiewicz, trylogia i tak dalej. Możemy wymieniać muzyka Chopina, poezja Norwida i wieszczów innych. I co jeszcze ważne, no, mówiąc o pewnym skrócie, bo dom polski, ale myślę dwór, prawda? W takim sensie pozytywnym. Te dwory, których tak brakuje, tak, zostały tak wytrzebione przez bolszewików i komunistów potem. Tam nie było pałaców, może pałace były trochę zamienione w jakieś takie centra w tych wcześniejszych latach jakiejś, powiedzmy, kultury europejskiej, tak mówiąc delikatnie, a natomiast dwory spełniały przekaz wartości tych bardzo patriotycznych.
Ja myślę, że nie tylko dwory, ale również właściwie każdy dom...
Zagrody.
Zagrody. To trzeba podkreślić jedno. To, jakim jesteśmy narodem. Narodem, który bardzo ceni wartości rodzinne. To się zaczęło znacznie wcześniej. Podczas zaborów ta najmniejsza komórka społeczeństwa, czyli rodzina, spełniła w warunkach polskich bardzo ważną rolę. Ale rzeczywiście praca polskich kobiet nad zachowaniem tożsamości, to też jest bardzo ważne. My chyba, może to wywoła jakieś kontrowersje, ale gdzieś do połowy XIX wieku patrzyliśmy tak bardzo idealistycznie na sprawy międzynarodowe, na to, że uda nam się uzyskać niepodległość, że będzie korzystna koniunktura polityczna i my wspólnie z jakimś sojusznikiem wywalczymy właśnie niepodległość w walce. Po powstaniu listopadowym, a już na pewno po powstaniu styczniowym, ten czar prysł. Więc Polacy tak naprawdę troszeczkę wyzbyli się tego idealizmu. Tego idealizmu, że są kraje, które pomogą bez oczywiście żadnych korzyści Polakom w odzyskaniu niepodległości. My wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że sami musimy starać się, sami musimy budować potęgę, czy to naszych gospodarczą, naszych ziem. Sami musimy zadbać o kulturę, sami musimy w pewien sposób pamiętać, że jesteśmy Polakami. I to myślę, że właśnie nawiązując do rodziny, wtedy ta rodzina staje się takim motorem zmian, motorem też przemian społecznych. I trzeba pamiętać jedno, to polska rodzina poprzez swoje tradycje, religię, w pewien sposób wpłynęła na zachowanie tożsamości narodowej w dobie bardzo trudnych. Proszę pamiętać, że to nie były łatwe czasy. To bardzo dużo Polaków czy po powstaniu listopadowym, a szczególnie po powstaniu styczniowym, dość może ironicznie powiem, ale była na leczeniu klimatycznym na Syberii. To też o tym trzeba pamiętać. Koniec XIX wieku to również zmuszanie niektórych osób do wyjazdów, do emigracji. To rzeczywiście represje ze strony władz. Władz nie tylko carskich, ale właśnie, jak tutaj pan doktor mówił, również władz niemieckich, władz kaiserowskich. I rzeczywiście to wszystko udało się zachować dzięki rodzinie. I trzeba o tym pamiętać, o postawie Polek, które mimo przeciwieństw losu starały się wychować te dzieci w duchu polskości. A można było łatwiej iść. Można na przykład było wysłać dzieci do rosyjskiej czy do niemieckiej szkoły. To dziecko mogło później szybko awansować. Było uważane przez władzę za dobrego obywatela, czy rosyjskiego, czy niemieckiego, i łatwiej się żyło. Ale na to nie godziły się tylko nieliczne jednostki. Też trzeba pamiętać, że we wspomnieniach między innymi generała Dowbor-Muśnickiego jest widoczne, że kiedy rodzina zdecydowała się, żeby on wraz z bratem kontynuował karierę w armii rosyjskiej, ukończył szkołę oficerską, duża część rodzin zaprzyjaźnionych właśnie z Dowbor-Muśnickimi w pewien sposób zerwała z nimi kontakt. Dlaczego? Bo dla większości Polaków to była zdrada. Ale trzeba pamiętać, że czasami nie było po prostu, może nie wyjścia, ale trzeba było przekuć tą polskość w takie bardziej nowoczesne formy. Można było służyć zaborcom, ale oczywiście na pewnych własnych regułach. I trzeba było pamiętać, że tworzy się państwo, mając odpowiednie kadry. To nie jest tak, że Polacy w 1918 roku stworzyli państwo, nie mając, nie wiem, odpowiednich kadr, czy to wojskowych, czy urzędniczych, czy nawet takich naukowych. My mieliśmy. Właśnie w drugiej połowie XIX wieku Polacy idą na pewną współpracę z zaborcami, ale to jest jasno pokazana jak gdyby granica, dokąd można. I tą granicę, no większość Polaków po prostu tej granicy nie przekraczała. I te piękne wspomnienia, tradycja rodzinna. O, tutaj wspomnieliśmy o Polakach, którzy byli w Moskwie. No, chyba Napoleon powiedział, że Polacy to jest naród, który dwukrotnie zdobył Moskwę. Nikomu innemu się to nie udało. Rzeczywiście 1610, 1812, no, są Polacy w Moskwie, ale ta tradycja, te legendy, ten mit tej wolnej, niepodległej, wspaniałej Rzeczpospolitej widoczny był w XIX wieku i głównie właśnie był zachowany w rodzinie. I dlatego moja uwaga właśnie w tym kierunku idzie.
Jeszcze chciałem dodać, proszę ojca, bardzo dobrze, że ojciec przypomniał o tym dworze polskim, bo tutaj rola ziemiaństwa jest oczywiście ogromna jest ta rola ziemiaństwa, dlatego że to nie była ta arystokracja, powiedzmy, XVIII-wieczna, która była jakoś zauroczona, nie wiem, francuszczyzną, kosmopolityzmem, ale to byli ludzie, którzy byli związani z polską ziemią, z gospodarstwem, ludzie przedsiębiorczy, ludzie odpowiedzialni. Przede wszystkim było to takie centrum kulturowe, a jednocześnie oni doprowadzali w pewnym momencie do takiej symbiozy właśnie z włościaństwem. Dlatego zrozumienie, czym był dwór polski, tradycja dworu polskiego, jego tradycje rodzinne, wystrój tego dworu, nawet powiedziałem architektura, to jest bardzo ważne dla zrozumienia po prostu polskości. I tutaj też warto chyba przypomnieć i piękne powieści Marii Rodziewiczówny, Józefa Weizenhoffa. To jest rzecz bardzo, bardzo istotna. Niestety, szczególnie właśnie powstanie styczniowe doprowadziło do tego, że ten kręgosłup tej polskości, ziemiaństwo zostało po prostu przetrącone na wschodzie. Te straty były już nie do po prostu odrobienia. To były ogromne straty, które polskość po prostu w wyniku tego wydarzenia poniosła na tak zwanych Kresach Wschodnich.
Tak, rzeczywiście ocena. Tutaj kiedyś spotkałem się z taką opinią, co prawda nie polskiego historyka. Właśnie podczas jakiejś konferencji międzynarodowej jeden z obcokrajowców stwierdził, że czemu wy walczyliście? Przecież przez te powstania wasz naród bardzo ucierpiał. Doprowadziliście do tego, że stosowano wobec was represje. Ale rzeczywiście, gdyby Polacy nie walczyli, trudno byłoby chyba zachować taką wiarę, taką tożsamość narodową. To też może by były... No,
ale z drugiej strony nie było to Bosu, ale w Ostrogach, prawda? Bo to też takie była taka linia pewnego takiego właśnie cierpiętnictwa. Nie, nie. To było też, ja myślę, ogólnie godne przeżywanie tej niewoli, przy czym może się mylę. Gdzieś może było takie troszeczkę, no nie możemy stracić wszystkiego, prawda? Żeby coś ocalić, trzeba coś stracić. Nie wiem, czy panowie się zgodzą, że być może było takie myślenie w niektórych sferach, no bo cóż, no nie wiadomo było, ile potrwa niewola. Nikt tego nie wiedział. Nawet Józef Piłsudski nie przypuszcza, jak panowie mówili, czy Roman Dmowski, że tak szybko to się stanie za ich życia jeszcze. Bo jeszcze w młodości pisali, że długo, długo trzeba będzie czekać, jeżeli się nie mylę. Ale no, pewna odwaga, brawura była nam też dana w tych latach, prawda? Przed XVIII.
No to wchodzilibyśmy też może w ocenę powstań XIX-wiecznych. Ja nie należę do entuzjastów, mówię delikatnie, powstania zarówno listopadowego, jak i styczniowego, a szczególnie styczniowego, no, z punktu widzenia militarnego to nie miało żadnych szans powodzenia.
Czy chłopskiego też?
Słucham?
Czy chłopskiego nawet, jak Kubaszeli, prawda?
A, to już w ogóle rebelia, tak, to już ten.
To dopiero dyskusja się rozpoczęła.
Natomiast samo powstanie styczniowe, hej ha, ucha, niechaj Polska zna, jakich synów ma, no pięknie, ale poszli nasi w bój bez broni. Gdyby nie to, że w pewnym momencie Romuald Traugott, znając zresztą sytuację, wiedząc z punktu widzenia militarnego, że szans nie ma, ale jako wojskowy, jako patriota, jako wspaniała postać zresztą.
Tworzący państwo powstańcze, podziemne.
On uporządkował tak naprawdę to powstanie, bo ono po prostu jak godnie, powiedziałem, się zapisało w tej historii. Ale straty, wydaje mi się, są dużo większe. Też może trzeba powiedzieć jednak w takim jeszcze aspekcie, bo on tak czasem się gdzieś tam pojawia, że na przykład, nie wiem, papież gdzieś tam potępia powstania i tak dalej, i tak dalej. Otóż to trzeba powiedzieć, że na przykład papież Grzegorz XVI w 1832 roku wydał takie brewę cum primum przeciwko spiskom, ale to nie było wystąpienie przeciwko aspiracjom niepodległościowym Polaków. Ale trzeba też powiedzieć, że niestety niektóre powstania, niektóre działania, myślę tutaj też o tych po powstaniu listopadowym, wpisywały się w ten ogólny taki masoński, karbonarski ruch rewolucyjny, który tak naprawdę z tradycyjnym ładem ani społecznym nie miał nic wspólnego. Więc
z szacunkiem, tak zresztą Walery Łukasiński, Towarzystwo Patriotyczne.
No też to wszystko to było. Związki też oczywiście masonerii, albo na przykład Edward Dębowski, który idzie na czele, jako ateista, na czele powiedzmy, no, zorganizowanej ad hoc tak trochę procesji, no też chłopów, prawda, ze sztandarami, chorągwiami religijnymi. No, niestety Austriacy tego nie uszanowali, pierwsza, że tak powiem, seria i zginęli. Natomiast to było wykorzystywanie oczywiście w sposób świadomy wiary religijnej.
Przy tym, że był też ksiądz Piotr Ściegienny, który znowu broni honoru tutaj i tej strony.
No, ale to taki, ja bym osobiście go bardziej porównał raczej. Dla mnie to jest bliżej, proszę ojca, Piotr Ściegienny, który zresztą tam związany był z moimi terenami koło Kraśnika, wieś Wilkołaz, ale to po prostu bym go raczej widział w tym ruchu, że tak powiem, księży, tych rewolucjonistów, którzy tam w Ameryce Łacińskiej teraz w jakiś sposób
natomiast
występowali.
Juliusz Słowacki papieżowi tam swoje oddaje, prawda, pamiętamy tutaj literacko, natomiast ja dziś czytałem.
Ale też są piękne, na przykład był autorem jednak tych słów, no, na przykład właśnie pieśni Konfederatów Baski, tak, prawda? Tak. Że u Chrystusa my na ordynansach słudzy Maryi.
Tylko, że wszystko właśnie zależy, kto konferował Ojcu Świętemu Grzegorzowi XVI.
No to jest oczywiście
kwestia, prawda? Jeżeli tam stanął.
To są złożone, ale mówię to tak, oczywiście impresję rzucamy w tej chwili, bo mówimy wielkimi skrótami, ale jak gdyby moją intencją było to pokazanie, że sprawa jest dość taka skomplikowana, wszechstronna i to nie są takie jednoznaczne, wydaje mi się, obrazy.
Droga do niepodległej. Czyli mamy ten ocenę tego czasu bardzo pozytywną jednak i bardzo dobrze. Niepodległa Polska, czy wybuchła niesamowicie z wielką siłą, impetem, z radością, z nadziejami, połączenie narodu z trzech zaborów? Czy ta lekcja była odpracowana w dwudziestoleciu międzywojennym? Czy zabrakło nam czasu? Czy można powiedzieć, na ile panowie oceniają owoc niepodległej, a dwudziestolecie, kończące się niestety II wojną światową, nie z naszej winy?
To znaczy, oceniając całe dwudziestolecie, można tylko chyba wyrazić pozytywną ocenę. Tylko. Oczywiście nie było to, cały ten okres nie był pięknym pasmem sukcesów. To była praca. Właśnie rozmawialiśmy w telewizji nad tym, jak te trzy części państwa polskiego należało właściwie łączyć. Starano się w pewien sposób doprowadzić do tego, żeby one funkcjonowały razem. Było tyle przeciwności.
Ale panowie się zgodzą, bo pan profesor właśnie tutaj, Krzysztof Kawęcki, do tego też zmierzał. Mamy dwudziestolecie opisane przez sztafeta, prawda, tutaj, no, proszę mi zgodę teraz.
Pokoleń?
Tak, to sławny pisarz, to podłąda Cassino, opisał bitwę Zaraz mi przyjdzie z
powodu. Ale ten, mówi ojciec o tym, oczywiście, Konarski Felix, tak? Chodzi
nie, chodzi o...
A Wańkowicza pewnie.
Wańkowicza. Tak, a więc Wańkowicz opisuje się dziennikarskim, takim, och, ach, Polska budująca się, ale mamy tak. No, patrzymy, Władysław Orkan, Komornicy, też mówiący o tych latach trudnych, chociażby nawet, no, inni autorzy, którzy opisują pewną taką, no, tą taką, tą Polskę, która się rozwijała, ale dużo kosztowała, prawda? Też fale ubóstwa, fale, można powiedzieć, Warszawa podzielona na Warszawę tych ludzi pięknych, zdrowych i, prawda, Pragę, jeżeli się nie mylę. To więc to wszystko było dochodzeniem do pewnej doskonałości. Nie było takie wszystko od razu piękne, że mieliśmy...
Proszę ojca, nie. Praga to była i jest sercem Polski, ale ja rozumiem intencje. Praga ale, to jest Praga.
Ale, ojcze, nie chcę obrażać Prażyn, nie, ale chodzi mi... No chociażby może mam obraz niestety teraz lalki, prawda?
Te szklane domy też.
Szklane domy.
Ale ojcze, my patrzymy troszeczkę, oceniając na przykład dwudziestolecie przez pryzmat już kilkudziesięciu lat. My zapominamy, że kiedy tworzyło się państwo polskie, na ziemiach polskich, po pierwsze, przez 4 lata przebiegał front wschodni. Zniszczenia Wołynia, południa Polski były ogromne. Na przykład Lubelszczyzna, Wołyń, czyli ziemie, które weszły w skład II Rzeczpospolitej, na niektórych obszarach było zniszczone 70% wszelkiej zabudowy. Druga rzecz, wykorzystanie ziem polskich przez zaborców maksymalne, szczególnie tutaj Niemcy w tym celowali.
Metoda spalonej ziemi, tak.
Tak, a może wyrywane. Metodyczne w uzyskanie korzyści. Przecież te lasy w ciągu właśnie 2-3 lat okupacji Niemcy wycięli prawie połowę, czy nawet więcej polskich lasów. To była taka gospodarka rabunkowa, połączona na przykład z wywożeniem dzwonów kościelnych. Właściwie Niemcy rabowali wszystko, co można było. I później dziwili się, że oni tu obiecują nam jakieś niepodległe państwo, a Polacy tego nie chcą przyjąć. Ten przecież bunt legionistów, kryzys przysięgowy, jeśli chodzi o legiony Piłsudskiego. No, oni się dziwili, ale ta polityka. Trzecia rzecz, o którym właściwie nie wiem, czy ktoś słyszał, że od 1915 roku Rosjanie zagrożeni ofensywą państw centralnych wywieźli właściwie 2/3 wszystkich zakładów, wszelkich maszyn i urządzeń z ziem zaboru rosyjskiego. Bardzo dużo tych tak zwanych bieżeńców również zostało zmuszonych do opuszczenia tych ziem. I o tym często się nie pamięta, że te zabory, no, czy ta pierwsza wojna światowa taką czkawką odbiła się na narodzie polskim. I proszę pamiętać, pierwsza wojna światowa to jest olbrzymi postęp technologiczny. Każdy zna teraz, co to jest czołg, prawda? Tu pan doktor, ojciec wie, jak wygląda. Ale jeszcze przed pierwszą wojną światową takich urządzeń nie znano. Nie znano samolotów tak naprawdę. I w pierwszej wojnie światowej ten postęp technologiczny jest bardzo duży, ale on nie obejmuje ziem polskich. Przecież tutaj toczy się wojna. Tutaj nie powstają jakieś zakłady, jakieś przedsiębiorstwa. I w momencie, w listopadzie 1918 roku, kiedy jest korzystna sytuacja międzynarodowa, my musimy z tego właściwie niczego tworzyć te zręby naszego państwa. I rzeczywiście, ja myślę, że w początkowym okresie naprawdę nam się udało. W ten okres II Rzeczpospolitej właściwie nasi przodkowie zrobili wszystko chyba, co mogli. Oczywiście tam były 2 czy 3 kwestie w okresie międzywojennym, które mogły być sprawniej, lepiej załatwione. Na przykład reforma rolna, która no troszeczkę się ślimaczyła. Właściwie zaczęła się dopiero w grudniu 1925 roku. Ale trzeba pamiętać, że Polacy sami dali sobie troszeczkę radę. Reformy Grabskiego, później no działalność Eugeniusza Kwiatkowskiego, powstanie Centralnego Okręgu Przemysłowego, plan 4-letni. Gdyby z kolei nie wybuch II wojny światowej, ten plan, który był rozpisany aż do 1952 roku, przez Eugeniusza Kwiatkowskiego zakładał na przykład powstanie większej ilości zakładów. Miały w Polsce być autostrady. Nikt chyba nie pamięta, że w 1939 roku zaczęto budować właśnie drogi szybkiego ruchu na ziemiach polskich. To rzeczywiście ten plan do tego 52 roku miał duże szanse osiągnięcia sukcesu. Była Polska A, Polska B, Polska zacofana, Polska rozwinięta. I właśnie w okresie międzywojennym starano się te strefy zniwelować, czy ten podział zniwelować. No, po części to się udało, ale no, oczywiście nie wszystko. No.
Czyli co, maksymalny wysiłek, wielkie też zmobilizowanie narodu, który rozumiał, że trzeba jeszcze trochę przecierpieć, bo miał doświadczenie czego, że nie było przecież Polski nie tak dawno. I z drugiej strony też no, mądrzy przywódcy. Oczywiście tutaj pan profesor Krzysztof doktor Krawęcki może powiedzieć nam o takich wydarzeniach jak przewrót majowy, konsekwencje przewrotu, ale z drugiej strony no potem widzimy, jednak był pewien ład, który to państwo prowadził, no jakimiś kosztami, byśmy powiedzieli, co nie kosztuje. Wiem, że zwolennicy tutaj teorii Józefa Piłsudskiego będą tego bronić, do Romana Dmowskiego będą mówić inaczej, ale jednak była troska o dobro państwa, no i niestety nas chyba to za niesamowicie zaatakowało, że z dwóch stron ten, prawda, oprawca napadł, a więc niemiecki i też radziecki, prawda, bolszewicki. Tak. To było taką straszną tutaj konsekwencją, uwieńczeniem dwudziestolecia.
Tak, proszę ojca, jeszcze ten taki, może nie bilans, bo to nie bilans drugiej Rzeczpospolitej, ale kilka jeszcze takich może, no nazwijmy uzupełnień, tak, czy jeszcze z tym związanych. Otóż na pewno trzeba zwrócić też uwagę, że w okresie II Rzeczpospolitej uszanowano tych, którzy walczyli o Polskę, o kombatantów, na przykład właśnie powstańców Powstania Styczniowego. Ci ludzie byli szanowani, znaleźli swoje właściwe, godne miejsce w tym życiu publicznym. A to jest bardzo ważne, bo wiemy na przykład okres komunistyczny po II wojnie światowej to właśnie polegał na zanegowaniu II Rzeczpospolitej. Ja uczestniczyłem bodajże w 91 roku w procesie rehabilitacyjnym takiego wybitnego działacza narodowego zamordowanego przez komunistów Adama Dobuszyńskiego, gdzie to był proces taki publiczny, gdzie Wanda Odolańska, jak się nie mylę, radio nadawało te propagandówki i tak dalej. To był proces pokazowy. Ale czyli to był proces? Nie tylko Adama Dobuszyńskiego. To obrońca wówczas w 91 roku powiedział, to był proces wówczas, ten w okresie stalinowskim, nad II Rzeczpospolitą. Bo to była ta właśnie II Rzeczpospolita, która była znienawidzona przez wszystkich. Przez środowiska opozycji niepodległościowej, która zaczęła powstawać w XX wieku w PRL-u w końcu lat 70., w drugiej połowie lat 70., to ta tradycja właśnie II Rzeczpospolitej była czymś bardzo ważnym, była jakimś takim odniesieniem. Bez tego odniesienia do II Rzeczpospolitej, później w drugiej kolejności do Polskiego Państwa Podziemnego, do Armii Krajowej, do Narodowych Sił Zbrojnych, trudno by było mówić o tym myśleniu, o tej właśnie takiej tradycji pokoleń. A zatem uszanowanie tej tradycji kombatanckiej. Ogromną rolę odegrało szkolnictwo, mimo też oczywiście pewnie, gdybyśmy weszli jakieś tam specjalistyczne dywagacje, coś tam byśmy znaleźli co do reformy Jędrzejewicza i tak dalej, ale przecież nie o to chodzi. To szkolnictwo odegrało ogromną rolę. Jeszcze przecież no, stosunkowo do niedawna byli nauczyciele, którzy uczyli jeszcze właśnie w szkołach nawet w PRL-u, ale wcześniej właśnie mający doświadczenie pedagogiczne z okresu II Rzeczpospolitej, to byli wspaniali pedagodzy, wspaniali ludzie z ogromną kulturą, ze znajomością tej edukacji klasycznej. To były osobowości, to były te relacje uczeń-mistrz. I ta właśnie II Rzeczpospolita, ja to uważam za rzecz najważniejszą, wychowała po prostu młode pokolenie ludzi, bo pamiętajmy, że mówimy o tych osobach, które urodziły się trochę wcześniej, prawda? Roman Dmowski 1864 rok, Józef Piłsudski 1867 i tak dalej. Czyli ci ludzie, ci powiedzmy przywódcy mieli lat 50 w okresie powiedzmy, kiedy powstała II Rzeczpospolita i tak dalej. Natomiast chodzi mi o to, że pokolenie, które się urodziło bądź w niepodległej Polsce, bądź ci ludzie, którzy się wychowywali w niepodległej Polsce, a zatem urodzili się w 1905, 1910, to wszystko im dała II Rzeczpospolita. I to pokolenie wychowane w II Rzeczpospolitej, ono stanowiło te kadry, można powiedzieć, te przywódcze w okresie polskiego państwa podziemnego, w okresie okupacji sowiecko-niemieckiej, a później...
Pokolenie Kolumbów i wcześniej jeszcze. Pokolenie Kolumbów i wcześniej, ich rodziców, można powiedzieć.
Ich rodziców, oczywiście.
Bo do końca
I to jest ogromny sukces II Rzeczpospolitej, prawda? Także mnie się wydaje, że to jest po prostu rzecz ogromnie ważna.
Nie wiem, czy pan doktor się ze mną zgodzi, ale my mieliśmy szczęście, że mieliśmy w okresie, czy u zarania niepodległej Rzeczpospolitej takie osobowości z charyzmą. Ja nie do końca zgodzę się z panem doktorem, jeśli chodzi o ocenę powstań narodowych. Powstanie listopadowe według mnie miało duże szanse powodzenia, tylko zabrakło wtedy właśnie przywódcy. Chłopicki, który został ranny podczas tej pierwszej bitwy o Olszynkę, właśnie Grochowską, to był jedyny polski generał, który wtedy mógł przejąć dowodzenie. A po nim zabrakło właściwie przywódcy. To chyba nawet Józef Piłsudski stwierdził, że gdybyśmy mieli tam takiego generała jak Napoleon, byśmy odnieśli sukces, mimo że państwo polskie, czy Królestwo Kongresowe było bardzo małym państewkiem w porównaniu do całej Rosji.
Był skromny i nie mówił o sobie, prawda? Że gdyby...
Piłsudski był bardzo skromny, to prawda.
Tak, to, ale język miał też bardzo...
Cięty, tak. Czyli jeszcze raz może zbierając, bo słuchacze się nasi już pewnie niepokoją, bo chcą nas też zapytać, panu doktorów zapytać i porozmawiać. Czyli jednak na tą niepodległość trzeba było sobie zasłużyć, zapracować. Utrzymanie jej też kosztowało i kosztuje. To sobie trzeba powiedzieć również dzisiaj, bo przejdźmy jeszcze do czasów obecnych. Mamy inicjatywy, pojutrze Marsz Niepodległości, powracają. To jest przepiękne. Naprawdę moje pokolenie takie nie było, mówię moje, bo byliśmy jeszcze troszeczkę zaczadzeni jednak tym PRL-em, bo przecież urodzeni w latach końcach 70. Natomiast teraz patrzę te pokolenia, które dochodzą do dorosłości. Lubią te rzeczy. Stroje te powstańcze, jakieś koszulki, napisy, koronę, barwy biało-czerwone, rozmowy, militaria, więc to jest bardzo, bardzo piękne. No i też świadomość jest coraz większa. Lubimy o tym czytać, więc to jest to podsycanie patriotyzmu i utrzymywanie w ten sposób niepodległości, prawda?
Przede wszystkim, proszę ojca, jest to taki patriotyzm zupełnie naturalny, powiedziałbym. Przede wszystkim bez kompleksów. Bez kompleksów wobec Zachodu, co może nasze pokolenie wychowane w jakiś sposób w PRL-u cechowało. Natomiast jest to patriotyzm, powiedziałbym, właśnie bez kompleksów, poczucie dumy, ale nie jakiejś sakralizacji, ja tego nie zauważyłem w własnej historii, ale poczucie dumy, własnej wartości i to właśnie, o czym ojciec mówi, no ta właśnie, powiedziałbym, właśnie te gadżety, ta jakby niektórzy mogą nazwać tą subkulturą patriotyczną, nie wiem jak to określić, ale jest to coś naprawdę, naprawdę wspaniałego. I ten też lokalny patriotyzm, który się przejawia. Także tak, dokładnie. Więc to jest ten i noś się godnie, prawda? Więc jest pewien taki styl. I to nie jest jakaś taka moda, która przemija, bo to coś, że tak powiem, jest zupełnie naturalnego. I jestem przekonany, że to będzie trwało jak najdłużej. Ale proszę ojca, ja myślę, że w podświadomości. To chodzi o to, że to jest walka o kulturę po prostu. O kulturę, czyli o to, co najważniejsze. Ale trzeba powiedzieć, że... No, to jak gdyby chciałem jeszcze nawiązać jednak do II Rzeczpospolitej, ostatni raz, że mam wrażenie, że chyba w II Rzeczpospolitej nie wygraliśmy tej walki o kulturę. Znaczy, myślę tutaj na przykład właśnie, no, nawet o filmie II Rzeczpospolitej, o tej literaturze też nie do końca. Dlaczego nie wygraliśmy? No, mamy tam dość moc, no, w świadomości na przykład w tej chwili funkcjonuje, nie wiem, wiadomości literackie, Grydzewski, grupa Skamandra i tak dalej, ale wielu wielu takich naprawdę wybitnych jak, postaci, jak Karol Hubert Rosworowski, najlepszy niewątpliwie dramaturg, jak Adolf Nowaczyński, wielu innych, jak gdyby gdzieś tej, ze świadomości po prostu zniknęło. I niestety chyba jednak różne problemy, które były, stanęły przed II Rzeczpospolitą, po prostu spowodowały, że może zabrakło czasu, może zabrakło determinacji, możliwości, żeby też podjąć tę walkę o kulturę. To wydaje mi się jednym z najsłabszych elementów tej właśnie tego okresu II Rzeczpospolitej. Ale ojciec wspomniał właśnie o 11 listopada. 11 listopada, kolejny Marsz Niepodległości w Warszawie pod hasłem Polska bastionem Europy. Taki w tym roku jest hasło Marszu Niepodległości. Rozpoczyna się 11 listopada o godzinie 14 tradycyjnie na rondzie de Gaulle. Wiem, że telewizja Trwam będzie transmitowała bezpośrednio, tradycyjnie właśnie ten Marsz Niepodległości. A o ile wiem, na czele tego marszu będą grupy rekonstrukcyjne, no i przede wszystkim wspaniałe wojsko husaria. No i właśnie to też jest to odniesienie, ta popularność tej husarii wśród młodzieży. To jest też to nawiązanie do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, prawda, do tej czasu chwały, tradycji, do pierwszej Rzeczpospolitej, do tego oręża, do tych wspaniałych chwil i do tego poświęcenia dla niepodległej, dla Polski.
No właśnie, to też na marginesie, bo już telefony gdzieś kiedyś czytałem, bo mówimy, no bo piękny też powiedziałbym taki, no nie tyle mit, ale to wyobrażenie tej husarii, bo dzięki powieściom Sienkiewicza, w ogóle też ekranizacjom, że te skrzydła huczały, że napędzały stracha Turkom i tak dalej. Ktoś udowadniał naukowo, że to były takie pióra gdzieś tam przyczepione ptaków, że to nie są takie jak do dzisiaj. Ale po co takie dociekania, prawda? To jest tak jakby, żeby zmniejszyć coś, żeby mamy coś pięknego, jakiś charakterystyczny wzór, ale coś z tych czasów.
Oczywiście, natomiast trzeba powiedzieć, że husaria była znakomitym wojskiem.
Ale jakiś badacz nawet się pojawił
to jest chore.
I wybadał.
Prawda? Ale przecież nawet z tym, przecież oni te ich kopie, prawda, które do jednorazowego użytku były. Po prostu największą zniewagą dla husarza było to, gdy wrócił z tą kopią, bo ona była jednorazowego użytku, do złamania, do, że tak powiem, uderzenia we wroga, bądź też gdy wrócił nie ze złamaną. Ale oni szli po prostu jeden obok drugiego. To była po prostu taki mur po prostu, który idzie z tą, z tymi
legionowy żółw taki.
Więc to była oczywiście wspaniały ten i zamiast docenić, to coś tam się tak zawsze doszukuje.
Chciano bić głowę, taki mit, ale naprawdę wojska niemieckie bały się polskich ułanów, polskiej tutaj jazdy, prawda? Tylko pytanie, w na jakich terenach ta jazda walczyła, mówili, że o czołgi, ja pamiętam, że takie było mówione, nie? Ta lotna i o czołgi, miecze,
Wyobrażenia. Wajdy z tego okresu lotna, prawda, żeby takie ten... No nie.
Ale powstały
ten.
Na podstawie bardzo zmyślnego planu niemieckiego. W 1939 roku Niemcy przejęli też filmy polskie i jeden z filmów był o ćwiczeniach polskiej kawalerii jeszcze w latach chyba 20. czy 30.
Pod Grudziądzem, prawda?
W Grudziądzu było centrum wyszkolenia kawalerii, ale te ćwiczenia były na Wołyniu. Takie bardzo duże. I oni połączyli dwa filmy. Jeden film z ćwiczeń wojsk pancernych, właśnie wojsk niemieckich, tam, że te czołgi jadą, a z drugiej strony nałożyli na to właśnie szarże polskiej kawalerii. I później, łącząc te dwa filmy, wyszło takie przedstawienie, którym właśnie polscy ułani szarżują między na te czołgami, pancerne tam, kolosy. I jeszcze Niemcy te filmy, czy ten w ten sposób nakręcony film science fiction wręcz, puszczali w kinach zachodnich, w okupowanej później Francji, czy w Danii, czy jeszcze w innych państwach. I powstał taki obraz takiego szaleńca, Polaka, który właśnie... jest głupi.
Oczywiście, to też była dezinformacja wywiadów. Myśmy to potem połykali. Zresztą Chyba tutaj Jan Karski wspomina, że prezydent amerykański go pytał o konie, prawda? O Polsce, jak rozmawiając, to go pytał, czy nadal u nas konno się podróżuje, czy są samochody, czy nie ma, że całkowicie jakieś tutaj błędne. Panie doktorze, wracamy do naszych rozmówców, do naszych słuchaczy. Doktor Krzysztof Kawęcki, doktor Jan Wiśniewski. Walka o niepodległość wczoraj i dziś, o tym dziś było troszkę może mało, ale będzie okazja może w tych pytaniach troszkę porozmawiać. Zapraszamy. Numery dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, dla zagranicy 48 56 655 23 33 655 23 66. Warszawo się zrobiło, my pierwsza brygada, wiemy dlaczego ta pieśń. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór, kto z nami jest?
Adam ze Śląska.
Panie Adamie, słuchamy Pana.
Witam szanownych gości. Ja mam takie jedno pytanie do Pana Profesora, bo Pan Profesor wspomniał coś, że Huzaria tam gromiła Turków. Ale z tego, co mi wiadomo, Turcja to był chyba jedyny kraj na świecie, który nie uznał rozbiorów Polski. Tam jest po prostu dużo Polonii, nie? Po zaborach. Czy Polacy wiązali jakieś nadzieje, że im Turcja pomoże w odzyskaniu niepodległości? To jest jedno pytanie, a drugie pytanie, jak było z Madagaskarem, bo Polacy podobno chcieli kupić, nie? Co by było, gdyby kupili, albo czy jeszcze były jakieś inne propozycje jakichś kolonii zamorskich? To bym miał tyle, pozdrawiam i szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Adamie. Pytania do gości.
Może pan doktor uzupełni. Pierwsze pytanie dotyczyło...
Walczyliśmy z Turcją, potem Turcja.
Tak.
Józef Bem, prawda?
No, walczyli z Turcją, no Polska walczyła z Turcją, chociażby bitwa pod Cecorą i tak dalej, to są fakty. Natomiast rzeczywiście Polacy niektórzy wiązali, jak ojciec wspomniał, chociażby Józef Bem, który zresztą zmienił nazwisko i przeszedł na islam, ale Adam Mickiewicz też tworzył przecież Legion, prawda? Więc tutaj to jest faktem zawsze. Był dla polskiego posłańca wolne miejsce w dyplomacji tej tureckiej, więc to prawda, no ale z drugiej strony walki z Turkami przecież były, no chociażby przecież przede wszystkim tutaj Sobieski, trzeci Sobieski, prawda? No i bitwa pod Chocimiem, ale przede wszystkim odsiecz Wiednia, gdzie Husaria właśnie, ten atak Husarii ze wzgórza Kalenberg rozstrzygnął o tym zwycięstwie. Także mnie się wydaje, że oczywiście tutaj sympatia ze strony Turcji była, ale można było wiązać pewne nadzieje, ponieważ no wiadomo, no Bałkany generalnie, to co mówi zresztą wielu polityków, mówił jak książę Ademierzy Czatorski, że jeśli wojna wybuchnie, tak przewidywano kiedyś tam w jakiejś perspektywie dość mglistej, to właśnie tym punktem zapalnym będą Bałkany. I tak się stało. Stąd też te może nadzieje Polaków, bo tam to jest Bałkany były tereny wpływów i tureckich, obszaru zainteresowania i brytyjskich, i rosyjskich, i oczywiście niemieckich. I tym samym no, Turcja występowała w sposób oczywisty przeciwko naszym zaborcom. No, ale tym niemniej, jeśli chodzi o kwestię odzyskania niepodległości, to w moim przekonaniu był to sojusznik dość egzotyczny. I druga kwestia dotyczyła tych kolonii Madagaskaru. No, słynne hasło z okresu II wojny, ale powiedziałbym bardzo symboliczne. Bo Madagaskar, chodziło proszę Państwa o to, że Polska oczywiście nie uczestniczyła w tym podziale kolonialnym. Była Polska, powstała tam w końcu lat 30. Polska Liga Morska i Kolonialna, ale to też zupełnie ośmieszana, tym niemniej ta ich działalność była zupełnie racjonalna. Były próby pozyskania nawet miejsc dla osadnictwa, dla Polaków, no chociażby w Brazylii. I tutaj Polska Liga Kolonialna, Morska i Kolonialna podjęła bardzo aktywną działalność. Ale zresztą to Brazylia, tam wtedy była w Europie organizowana masowa emigracja do Brazylii. Było rozdawane ziemie po prostu, żeby ci ludzie zasiedlali te tereny. Tam były takie próby nieudane. Mówiło się też
o Kongo. To było oszukiwanie ludzi, bo przyjeżdżali, zostawali tylko top i piłę, czy nie wiem...
Dokładnie tak, bo mieli tylko zorganizowany wyjazd.
Ile wy wytniecie drzew, tyle będzie waszej ziemi na życie. I tak tam Polacy niestety byli, że tak powiem, zaskakiwani, oszukiwani. To też trzeba powiedzieć. Mówiono, że będą czekać osiedla, domy, warunki pracy. Teraz mówimy centra polskie wielkie, ale jakim kosztem? A to na marginesie.
Projekcje tam dotyczące kolonii w Kongo i tak dalej, to są dość, powiedziałbym, takie teoretyczne i wirtualne raczej, że tak powiem, rozważania. No nigdy potęgą kolonialną raczej nie byliśmy, to nie był nasz kierunek naszej ekspansji, to raczej chodziło tutaj bardziej, to była inny kierunek polityki niż miały Niemcy, Wielka Brytania czy Francja. Naszym naturalnym kierunkiem to była raczej zawsze Europa Środkowa.
Czyli co, Madagaskar nie był naszym planem, żeby mieć klonie?
Madagaskar
nie był. Nikogo tam nie wysyłaliśmy.
No to tam mówiło się, było to słynne hasło, czy w cudzysłowie oczywiście Żydzi na Madagaskar, ale chodziło o to, że po prostu również syjoniści, czy nacjonaliści żydowscy szukali dla siebie państwa, stworzenia państwa. Niektórzy nawet mówią dość przewrotnie, że to właśnie tutaj był ten styk jak gdyby tych nacjonalizmu polskiego i nacjonalizmu syjonizmu żydowskiego, bo oba te kierunki dążyły do tego, żeby powstało państwo, które jak wiem powstało po II wojnie światowej, państwo Izraela, ale szczególnie między innymi Wielka Brytania i tak dalej, to różne były projekty międzynarodowe, żeby stworzyć gdzieś właśnie na jakimś tam obszarze, były różne koncepcje, właśnie państwo żydowskie, no bo jak wiemy, Żydzi żyli w diasporze, a największa ta mniejszość w II Rzeczpospolitej. To też jest zresztą przyczynek do II Rzeczpospolitej, bo mimo, że Żydzi stanowili około 10% społeczeństwa, to nie dochodziło do jakiejś akcji, powiedziałbym, o charakterze absolutnie jakimś tam rasistowskim czy narodowościowym. Owszem, była rywalizacja gospodarcza, ale to jest walka nawet gospodarcza, ale to jest rzecz, powiedziałbym, dość naturalna i należy ją, że tak powiem, widzieć w innych kategoriach niż walkę narodowościową, której w Polsce II Rzeczpospolitej nie było.
A póki co na Madagaskarze pracują polscy misjonarze, siostry misjonarki, chociażby nawet, prawda, ojciec Jan Bejzym był taki, przy chorych na trąd, dobrze mówię, jeżeli dobrze pamiętam, no i zostawmy to. Dziękujemy, panie dyrektorze.
Tak, ale trzeba pamiętać, że przed wybuchem II wojny światowej polskie władze bardzo pomagały na przykład społeczności żydowskiej w przemieszczaniu się do Palestyny. Polacy, czy władze polskie dość często wydawały paszporty Żydom, wcześniej obywatelom niemieckim, czy polskim, przepraszam, Żydom, czy mieszkańcom II Rzeczpospolitej, na wyjazd właśnie do, na teren Palestyny. I ta pomoc, tu trzeba pamiętać, że nawet z Warszawy istniała specjalna linia lotnicza, która właściwie docierała do chyba Hajfy, z tego co pamiętam. Polscy lotnicy tam latali. Więc o tym też trzeba pamiętać, że tu, kiedy w Niemczech zwyciężył nazizm, Polacy pomagali społeczności żydowskiej w opuszczeniu tego kraju, pomagali właśnie w uniknięciu represji.
Oczywiście, natomiast my się odcinamy i także i historycznie, i politycznie od 1968 roku. Niech się komuniści za to tłumaczą, prawda?
No to już była wewnętrzna walka między komunistami, tak, między jedną frakcją a drugą. A Polacy nic z tym wspólnego nie mieli, ponieważ Polacy byli prześladowani i mordowani przez jedną frakcję i przez drugą frakcję,
oczywiście. Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Witamy, bardzo prosimy.
Mówi Michał z Warszawy.
Tak, tylko panie Michale, prośba, żeby przyciszyć radio.
Tak, przyciszyłem tak radio. Serdecznie pozdrawiam księdza prowadzącego i gości. I chciałem podzielić się taką refleksją. Nie jestem historykiem zawodowym, natomiast jestem entuzjastą właśnie szczególnie okresu dwudziestolecia międzywojennego i dróg do wolności. Uważam, że niedoceniane są obecnie takie rzeczy jak patriotyzm gospodarczy, który był pod zaborami, tworzenie banków kredytowych, różnych instytucji samopomocowych, spółdzielczości, która pozwalała organizować siły społeczne, przygotowywała grunt do funkcjonowania samodzielnego państwa. Następny to był patriotyzm oświatowy. Polacy wyróżniali, z tego co czytałem, Polacy pod zaborem rosyjskim szczególnie wyróżniali się nie tylko patriotyzmem, ale bardzo wysokim poziomem intelektualnym. I to dzięki szkolnictwu jawnemu, jak również dzięki szkolnictwu domowemu, nauczaniu domowemu. No, wybitnym przykładem to był Ignacy Paderewski, taki absolwent nauczania domowego. Uważam, że to też bardzo się przyczyniało. Sieć, patriotyzm, następny element to był patriotyzm społeczny. Macierz Polska, sieć bibliotek ludowych. Udało się zjednoczyć lud ze szlachtą. Powstał silny ruch ludowy i w efekcie w wojnie 20 roku nie było sytuacji takiej, że chłopi i robotnicy stanęliby po stronie Armii Czerwonej. Wszyscy z najwyższym zaangażowaniem bronili niepodległości. To jest jeden element i tutaj pierwsze pytanie jest, na ile można skorzystać z tamtych doświadczeń w chwili obecnej? Szczególnie chodzi o ten patriotyzm oświatowy, nauczanie domowe. Tamte doświadczenia uważam są bezcenne. Następny element to patriotyzm wojskowy, militarny. masowo Polacy wstępowali do uczelni zaborczych. 20 tysięcy oficerów polskich, którzy służyli w armii rosyjskiej, carskiej, stanowili trzon Wojska Polskiego w wojnie 20 roku. Absolwenci tacy jak generał Rozwadowski, który właściwie no, nie został do tej pory uhonorowany właściwie, stanowili o poziomie wyszkolenia. Generał Haller, Dowbor Muśnicki, organizator 100-tysięcznej Armii Wielkopolskiej, która również w roku 20 stanowiła istotny element armii. Generał Anders, który był kawalerem orderu świętego Jerzego, za który car wręczył mu za wzięcie do niewoli niemieckiego generała. Ci wszyscy wojskowi wykorzystali swoją wiedzę zdobytą w obcych uczelniach wojskowych, bo polskich nie było, i stworzyli bardzo silne Wojsko Polskie. Bez tego byśmy nie obronili się. I tutaj chciałem zwrócić uwagę na to, co powiedział historyk, nie pamiętam imienia, Konopczyński, że Polskę wyzwolił nie jeden człowiek, nie jedna brygada. To był zbiorowy, olbrzymi wysiłek. I tutaj pytanie, czy przy Ministerstwie Obrony Narodowej nie powinien powstać panteon najwybitniejszych dowódców wojskowych, którzy przyczynili się do wyzwolenia Polski? Mauzoleum generała Rozwadowskiego uważam powinno również powstać. Pomnik i duże muzeum generała Sikorskiego, który wtedy w wojnie 20 roku również miał wielkie zasługi, który był wielkim teoretykiem i który uratował Polskę od zagłady w czasie II wojny światowej, bo stworzył rząd emigracyjny. Gdyby generał Sikorski tego rządu nie stworzył, prawdopodobnie nawet PRL-u by nie było. Bylibyśmy 17. Republiką. Uważam, że te wszystkie osoby, ci patrioci wojskowi, również należy ich wreszcie uhonorować w takim stopniu, na jakim zasługują.
Dobrze, dziękujemy. A pan Michał był w armii polskiej? Na marginesie, tylko tak, czy to tylko tak ma że tak powiem, ulubione te militarne tematy?
To znaczy ja miałem, nie byłem przyjęty do wojska.
Aha. No ale te tradycje są jakoś tak, bo to tak bardzo pięknie
ale
wybrzmiewa.
Bardzo pasjonuję się tą historią i uważam, że nasze osiągnięcia i właśnie w organizacji społecznej, w tworzeniu szkolnictwa i tworzeniu...
Już rozumiemy, bo powtarzamy te same rzeczy. Panie Michale, już odpowiadają panowie goście, doktorzy, dobrze? Pozdrawiamy, szczęść Boże.
Myślę, że trzeba podziękować panu, bo to nie było pytanie, ale uzupełniająca, zdecydowanie uzupełniająca wypowiedź do tego, o czym my mówiliśmy. Kwestia patriotyzmu gospodarczego. Bardzo rzecz ważna, ale my o tym mówiliśmy. No nie było czasu na jakieś poszerzenie właśnie. Mówiliśmy o zaborze pruskim, ale także właśnie w Galicji i współcześnie. To jest rzecz bardzo ważna. To jest właśnie też walka o niepodległość. To jest współczesna postać patriotyzmu, czyli ten patriotyzm gospodarczy, który po prostu też się może wyrażać w tym, żeby po prostu... No nie kupować na przykład w tych dużych zagranicznych marketach, tylko może starać się, nie wiem, u po prostu mniejszych, jakichś, nie wiem, mniejszych osiedlowych sklepikach, bazarach i tak dalej. Ja wiem, że to jest rzecz dość trudna. Z różnych powodów są różne sytuacje, ale generalnie, że tak powiem, no możemy tutaj to hasło popieraj swoje uważać za właściwe w tym zakresie gospodarczym, bo to jest podtrzymywanie polskiego stanu, że tak powiem, posiadania. Druga kwestia, wspomniał pan o nauczaniu początkowym, które rzeczywiście było bardzo wówczas ważne, także te uniwersytety, tak zwane latające, które przekazywały w XIX wieku prawdziwą wiedzę. Później w latach 70. w okresie działań tych opozycyjnych w XX wieku również taka forma miała miejsce, tych tak zwanych właśnie uniwersytetów latających. No i to, o czym pan nazwał nauczanie domowe, to myślę, że do tego się odnosiło, ale mamy taką formułę właśnie nauczania domowego współcześnie, która jest rozpowszechniona w wielu krajach, która polega na realizowaniu właśnie tego obowiązku, nazwijmy, szkolnego właśnie w postaci tego nauczania domowego, nauczania szkolnego. Jest to bardzo dobrze rozwinięte w Stanach Zjednoczonych na przykład, ale o ile wiem, w Radio Maria, w telewizji Trwam były poświęcone temu audycje, byli przedstawiciele tego ruchu. Wiem, że jest ten dialog, powiedzmy, między przedstawicielami tego ruchu nauczania domowego, tymi promotorami tego ruchu, a Ministerstwem Edukacji Narodowej trwają te rozmowy i miejmy nadzieję, że te postulaty tych właśnie zwolenników nauczania początkowego, żeby zostały stworzone prawne mechanizmy umożliwiające rozwój tej formy nauczania, żeby mogły zostać realizowane i mam nadzieję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej te postulaty weźmie pod uwagę. Dalej, no, kwestia oczywiście bardzo ważna, wówczas się rozwijały takie organizacje jak Polska Macierz Szkolna, jak pan mówi, Towarzystwo Czytelni Ludowych i tak dalej, to świadczyło właśnie o tym społeczeństwie, jak to się mówi, obywatelskim. Kwestia też bardzo istotna, trzecia, czyli patriotyzm militarny. Pan tu wymienił wiele wybitnych postaci. No właśnie, chociażby generał Rozwadowski, na pewno niedoceniony w jakiś sposób, ale także można wspomnieć, pewnie też wymieniłby pan generała Zagórskiego i wielu innych. No, a myślę, że taki panteon najwybitniejszych postaci wojskowych, a ich by było bardzo, bardzo wiele osób, także po prostu jest to pomysł na pewno ważny i absolutnie zasługujący na uwagę.
Cały śpi spokojnie i wcale o tym nie wie, że nie jest tak na wojnie, jak jest w żołnierskim śpiewie, że nie jest tak na wojnie, jak jest w żołnierskim śpiewie.
Wojenko cudno
Trwają rozmowy niedokończone w Radiu Maria, 22:57. Odbieramy kolejne telefony. Bardzo proszę.
I będzie pochylony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni Roman z Wybrzeża Gdańskiego. Ja chciałam po prostu zapytać, gdzie zacznie się Marsz Niepodległości, ponieważ Radio Maria podawało, że przy rondzie Dmowskiego. Natomiast tu usłyszałam, panowie mówili, że przy rondzie De Gaulle'a. Więc po prostu nie jestem z Warszawy, więc chciałam zapytać, gdzie konkretnie się
Już prostujemy, ale raczej może to był lapsus. Pewnie
Nie, mówiliśmy wyraźnie. Przy rondzie Dmowskiego, jeśli ten, nie przypominam
nie, no,
sobie, żeby...
Pan po prostu mówił, że... De Gaulle'a.
No, sądzę. No, ale dziękuję. Jeśli ten, to prostujemy albo powtarzamy raz jeszcze,
dziękuję.
Że przy rondzie... Rondo Dmowskiego, oczywiście.
Dmowskiego, tak. Dziękuję bardzo.
Proszę
dziękuję.
Bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. I jest następny głos. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Ja chciałem na rozmowę niedokończone.
Jest pan na antenie, bardzo prosimy. Tylko kto i skąd? Pan
już można?
Można, pan się nam przedstawi. Skąd tyle?
Szczęść Boże.
Witamy.
Witam ojca i gości. Tu mówi Marian z Wrocławia. Mam do gości takie pytanie konkretne. Chciałbym, jak Polska uzyskała niepodległość w 18 roku, polskie wojsko, żołnierze byli i w zaborze niemieckim, rosyjskim i austriackim. Piłsudskiego Niemcy zwolnili i ten Piłsudski z tym wojskiem wyruszył na Kijów. Tego nigdy nikt nie mówi. I tam zginęło naszych żołnierzy ponad 200 tysięcy. I teraz była tylko susza, bo ja dopiero się włączyłem. I tam któryś pan tam mówił, że generał Rozodowski, przecież generał Rozodowski, on wygrał z bolszewikami wojnę z generałem francuskim. To byli najwięksi dowódcy. I teraz czytałem tu w prasie, że Polska niepodległa. Są piękne artykuły na ten temat. Na temat generała Rozodowskiego, Zagórskiego i wielu innych. I proszę mi powiedzieć, na temat Piłsudskiego. Kim on był? Ja wiem, znam ten ja jestem po prostu zwykłym człowiekiem, nie znam historii dokładnie, ale dużo na ten temat czytałem i to mnie bardzo interesuje. Tak teraz jest, muzeum ma powstać Piłsudskiego. A ten mordował generałów, tych, co wojnę wygrali z bolszewikami w Berazie Kartuskiej. Proszę na ten temat mi coś powiedzieć.
Panie Marianie, myślę, mamy 9 listopada, 10, przed 11 listopada. Trudno, nie chciałbym teraz pójść w tym kierunku i taką dyskusję ogólnonarodową otwierać, zważywszy, że pewnie były tutaj dwa odcienie historyczne. Pan doktor jest jeden i drugi i mi się wydaje, że osoba marszałka, nie to, żeby ją osłaniać, ozłacać, ale po prostu mamy tyle opracowań i obiektywnych, i może niektóre są, tak mówię, od siebie, może aż za bardzo, natomiast no tu trzeba też dowody znaleźć, bo pamiętajmy, że też wielu pracowało na tym, żeby tę postać jakoś, no, nie chcę powiedzieć ubrudzić, bo trudno jest ubrudzić, ale żeby coś tam powiedzieć nie tak. No cóż, bo tak zaczniemy teraz dyskutować, to ja wiem, że panowie odpowiedzą nam za chwilę tak albo tak, natomiast będą znów telefony i znów wejdziemy w taką mroczną dyskusję. Zamiast cieszyć się niepodległą, to teraz będziemy mówić kto kogo oszukał, kto kogo zdradził, a po prostu mamy dziecko, narodziło się nam, prawda, i cieszymy się z tego.
Trzeba powiedzieć, że podczas wyprawy kijowskiej to nasze straty nie wynosiły, czy nie wyniosły 200 tysięcy zabitych po całej wojnie polsko-bolszewickiej można szacować, że zginęło około 60 tysięcy polskich żołnierzy, więc no to nie jest taka liczba, to
troszkę za duża.
Tak, w ramach sprostowania.
Ja też czytałem opracowanie mówiące, że Kijów właściwie, oni nie wjeżdżali do Kijowa konno, bo szkoda było kopyt, tak, tylko tramwajem, bo był, nie było takiego problemu. Natomiast no, generał Zagórski zaginął, ale pan doktor nie ma dowodów, gdzie jest jego ciało. Jak został
jest to na pewno tak. Bardzo taka niechlubna historia II Rzeczpospolitej. Generał Zagórski zaginął, generał Rozwadowski prawdopodobnie zamordowany. To są inne kwestie, ale ja się absolutnie zgadzam z ojcem, bo dzisiaj mamy temat niepodległość wczoraj i dziś. I że tak powiem, rzeczywiście cieszmy się tym 11 listopada, który stał się takim uniwersalnym świętem, ale myślę, że chyba nie ma nic, jeśli ojcowie by oczywiście uznali przeciwko, żeby na przykład poświęcić audycję, ale już typowo historyczną, nie wiem, jeśli jest sens w ogóle,
tak.
Na przykład w bitwie 20 roku.
Jak to tutaj, było, prawda? Fakty i mity. Tak.
Ale chociaż tu będzie kwestia, nie wiem, czy pan to się zgodzi, będzie kwestia, która i tak się nie zakończy ten, tylko jedna strona wyrazi swoje stanowisko, drugie. Ja, żeby się nie uchylać, uważam, taki mam pogląd w ślad za innymi historykami, że rzeczywiście tą osobą, która w dużym stopniu, czy w decydującym stopniu doprowadziła do tego zwycięstwa, jeśli chodzi o opracowanie planu i tak dalej, był generał Rozwadowski, a nawet nie generał Weygand. Ale to będzie dyskusja taka, która po prostu nas... To nie jest chyba dyskusja...
Pogadamy sobie.
To jest dyskusja historyczna na konferencję dla historyków, w których warto uczestniczyć.
Tak. A panie Michale, ja się bluzę w język.
Żebyśmy umieli rozróżnić historię od
legend.
Jeszcze ugryzę w język, panie Michale, bo tak trochę na wesoło, ale powiem, że nie została jeszcze zniesiona ustawa zabraniająca szkolować imienia marszałka,
dziadka. Tak, to prawda. 5 lat chyba nawet tam można było tak. Po śmierci Józefa Piłsudskiego taka ustawa
była. No i była wojna, nikt ją nie... słyszałem, że była odwołana w dzienniku ustaw.
No nie jest odwołana, to prawda, ale mam nadzieję, że nie obowiązuje. Tak.
Zobaczymy.
Ale trzeba też powiedzieć, że na przykład tacy wybitni ludzie, jak profesor Felix Koneczny, który był kierownikiem katedry na Uniwersytecie Wileńskim za krytykę Józefa Piłsudskiego, który zarzucił rządom sanacyjnym turańskość według swojej klasyfikacji, został po prostu z tego stanowiska zdjęty. Ale to naprawdę nie jest tematem dzisiejszych naszych rozmów.
A ja powiem tyle, że jeden człowiek to powiedział i nie róbmy dla niego przyjemnością, już nie żyje, że w Polsce rządzą dwa truchła, prawda?
Tak, dwa trumny.
Piłsudskiego i Dmowskiego. Więc żeby radości robić takim panom, tego typu też poszukiwaczom historycznym, więc oczywiście nie kłammy, nie zakłamujmy, nie tam, gdzie trzeba powiedzieć, prawda, się mówi, tylko w tym wypadku, no to...
Proszę ojca, są zwolennicy Dmowskiego, Ruchu Narodowego, Piłsudskiego, Ruchu Niepodległościowego, ale niech nas łączy Polska.
Oczywiście.
Niepodległość. I
na pewno
jestem przekonany, że tak
jest. Szczególnie w tych takich ważnych dla nas listopadowych dniach.
Ja też nie chcę beatyfikować, prawda, bo to Pan Bóg jest tutaj sędzią i przyjmuje do wieczności, osądza człowieka z jego życia. Jeżeli tam panowie się spotkali, czy spotkali, to na pewno już inaczej patrzą na rzeczywistość i chcą dobra Polski. Stworzyli coś wspaniałego. Naprawdę, ile pokoleń na to czekało, wtedy się udało, bo w pewnym momencie była też ich zgoda. Było to zaciśnięcie też trochę tych muskułów, no ale w Paryżu był pan Dmowski, był Paderewski, w Polsce został Piłsudski i tak dalej. I jeszcze było wielu innych patriotów, co... Zakończmy kropką. Zobaczymy, jakim będzie następny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy się kłania. Mnie trochę skłonił do... Aha, przede wszystkim witam ojca prowadzącego.
Przede wszystkim gości panów witamy, tak.
W studio. No ten telefon, przyznam, owszem, trochę zamącił ten piękny... Znaczy, i dlatego zadzwoniłam. To znaczy, mam taką tylko refleksję a propos tego, co pan powiedział, że Zofia Naukowska, która była żoną Jana Gorzechowskiego, adiutanta Piłsudskiego, to ciekawe, ja odsyłam do dzienników, jak ona postrzegała Piłsudskiego, ponieważ była bardzo blisko i jej mąż był jeszcze bliżej, wiadomo, Pawiak i tepe. Także to nie było takie proste, rzeczywiście, i ta Bereza, to nie jest temat na dziś, ale skoro już ten temat odrzucamy, żeby nie zamącać, to miało być też o dziś, prawda? I ojciec Janusz powiedział, że o dziś no mniej, prawda? No ale właściwie o tym, co dziś, to właściwie ja powiem, może też jakąś gafę popełnię, to nie ma się czym chwalić, bo ja muszę, tak jak na spowiedzi, wyznać, co ja przeżywałam zresztą z Janem Pawłem II Świętym, wtedy, kiedy Polska... Wtedy zamąciło mi się ta na moment sprawa patriotyzmu i tego właśnie roli wojskowości w Polsce. Mianowicie wtedy, kiedy wzięliśmy udział w wojnie w Iraku. Do dziś pamiętam, że napisałam w swoim pamiętniku, to nie jest nasza wojna, bo rozpaczał nad tym Jan Paweł II. Ale to był początek tego, że coś za coś, że będąc w różnych aliansach, często, niestety, myśmy walczyli za wolność waszą i naszą przez wieki. I to był ten moment bardzo wielkiej goryczy, która mi towarzyszyć będzie do końca życia. Potem już nie oceniam, ponieważ musimy być w jakichś, prawda, no, układach, ale jednak jest to w tym kontekście, co panowie mówią i co ja wiem i co czujemy, ta rola tych dworów, no wiadomo, tradycji, wojskowości i potem my jako prawie najemnicy. I dla mnie to jest gorycz, bo ta za wolność waszą i naszą zupełnie dla mnie straciło wtedy wymowę. I nie powinna może przed taką piękną rocznicą o tym też mówić, ale skoro miało być i o dziś, to musiałam być szczera. I przepraszam, jeśli popełniłam gafę. Jeszcze raz dziękuję za audycję. Z Bogiem.
Wiem, ale to jest cena pewnych też i wydarzeń. Też przypomnijmy, proszę panią, panowie, mamy, prawda, Pułaski, Kazimierz. Po co on tam walczy po tych stepach, strzelał do też części Amerykanów czy do Indian. Tadeusz Kościuszko też gdzieś tam
ale
walczył.
Mamy też Haiti, no czyli San Domingo, prawda, tak. Tam z Napoleonem.
Więc
akurat
takich kart historii pewnie różne. Jest nie tyle trudnych, co takich, no, pytamy się dlaczego, po co, no, ale to pan mówi, są pewne sojusze. No.
Ja bym odpowiedział w ten sposób na ten problem, na to pytanie, nie rozstrzygając jak gdyby zasadności udziału wojsk polskich w Iraku, że przede wszystkim mamy też taką sytuację narastającego na świecie jakiegoś takiego, powiedziałbym, chaosu, niepewności, a na pewno rywalizacji mocarstw. I w tej sytuacji najważniejszą rzeczą jest to, żeby po prostu wzmocnić polskie możliwości obronne. I to jest najpewniejsze, jak gdyby, gwarancja naszego bezpieczeństwa, realizacji polskich interesów. No na przykład wzrost również nakładów budżetowych na bezpieczeństwo. Wielu ekspertów mówi do 3% PKB. Ale przede wszystkim należy jednoznacznie odrzucić koncepcje. One się pojawiają. One są, wydaje się, w tej chwili gdzieś tam bardzo daleko na horyzoncie, ale one się niestety pojawiają i trzeba już o nich w tej chwili mówić. Otóż są to koncepcje mówiące o utworzeniu armii europejskiej. Otóż takie powołanie armii europejskiej doprowadziłoby polską armię do degradacji, pozbawiłoby państwa narodowe najbardziej zasadniczego atrybutu suwerenności, bo chyba szef Komisji Europejskiej Prodi powiedział, że państwo narodowe ma dwa ramiona, znaczy pieniądz i armię. I pozbawienie tego elementa, mamy tu głosy ze strony polityków unijnych, tworzenia jakiejś armii europejskiej i wtedy ta polska armia wówczas byłaby rzeczywiście takim korpusem ekspedycyjnym. Póki co mam nadzieję, że te projekty, które tutaj są podejmowane przez pana ministra Antoniego Macierewicza, idą w dobrym kierunku. No i przede wszystkim ten kierunek właśnie, postawienie na tę obronę terytorialną, to też jest, też jest dobry kierunek. A więc tak. Jeśli będzie suwerenna polska polityka, to nie będzie problemu.
Ja panią Marię bardzo rozumiem, bo my jesteśmy ludźmi wierzącymi i panowie doktorzy jako historycy też wiedzą. Nie ma próżni, historia nie znosi próżni i nie ma takiej, no, nie wolno się zabijać. Nie wolno zabijać człowieka w imię wolności drugiego człowieka. Nie wolno zabijać się wzajemnie. Każdy ma prawo do życia. No ale są sytuacje, w których jest albo obrona, albo no, pewna konsekwencja pewnych decyzji, pewnych sojuszy. Tak to jest od początku świata. I byłoby świetne, idealne państwo, ale to w niebie będzie ta. I tutaj na ziemi niestety dotykają nas skutki zła, skutki grzechu, skutki też szatana, który mąci. I więc tak to jest. No ale mówię, na pewno nasza historia, pani Mario, nie jest historią drapieżców, nie jest historią tyranów, którzy napadają, prawda, zdobywają, niszczą, palą pierwsi, tylko najczęściej się bronią.
Tak, też trzeba pamiętać, że tak naprawdę oddziały polskie w akcji w Iraku w 2003 roku nie brały udziału. One zostały później gdyby przetransportowane, miały stabilizować sytuację już w tym państwie. Ale rzeczywiście, to patrząc na ten krok Stanów Zjednoczonych, to był błąd. Błąd o znaczeniu strategicznym, który zapoczątkował ten niepokój właśnie na Bliskim Wschodzie. Też niestety odbiło się to na losie chrześcijan, ponieważ no, kiedyś w północnym Iraku mieszkało tam znacznie więcej, no, około 250 tysięcy chrześcijan, którzy no, korzenie chrześcijaństwa na tym obszarze sięgają no, pierwszego wieku po narodzeniu Chrystusa, czyli no, były po prostu najstarsze osady, najstarsze parafie chrześcijańskie. Teraz jest znacznie ich mniej, no, szacuje się, że nawet 60 tysięcy, tylko 60 tysięcy, więc proszę zobaczyć, jaki to jest odpływ ludności z tego obszaru.
Czy to była jakby konsekwencja też złych wyborów, złej polityki tak. byłego prezydenta, prawda, Obamy i administracji amerykańskiej, która destabilizowała w zasadzie, można powiedzieć, te Busha. Reżimy, prawda, Busha tak wcześniej, Busha. Ale Amerykanie, jak gdyby ta linia dalej była kontynuowana, zdestabilizowali tę sytuację. I po prostu otworzyli całą furtkę tak. do różnych zmian, łącznie z tą niekontrolowaną imigracją.
Tak, to niestety to jest taka konsekwencja. Choć też pamiętam właśnie te słowa Tariqa Azisa, to był wicepremier rządu Saddama Husajna. On przybył do papieża prosić o pośrednictwo w negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi. No niestety nic z tego nie wyszło. Doszło do konfliktu, a jego efekty niestety mamy widoczne również w dniu dzisiejszym.
A rzeczywiście pamiętamy tę niedzielę Aniołów Pańskich, kiedy Ojciec Święty prosił, czy niejako błagał, nawet mówił, że ja jestem z tego narodu, który wie, co znaczy wojna, prawda? Który wie, tak. co znaczy, doświadczył okropności wtedy wojny. A my dzisiaj wracamy do tematu, mówimy o Polsce niepodległej, niepodległość, która została nam dana, my mówimy wypracowana przez pokolenia, zasłużona i oczywiście tutaj też widzimy wpływ łaski Bożej jako ludzie wierzący. Tutaj tego absolutnie też nie chcemy wykluczać, żeby Państwo nie myśleli, że jesteśmy tylko technicznymi jakimiś oceniającymi historię. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, 14 minut po 23. Prosimy. Niestety.
Moje imię Piotr z Warszawy. Chciałem się zapytać, jestem inżynierem i historykiem, dlaczego panowie tak bardzo świętujecie uzyskanie wolności, gdyż myśmy powinni bardziej się zwrócić uwagę, dlaczego myśmy tracili. I proszę mi zrozumieć, na czym polega pragmatyzm historyczny, jeżeli chodzi o przyczynowość historyczną, czyli analizę przyczyny od skutku. Następna sprawa, jeżeli mnie interesuje, to, że sąsiedzi nasi, między innymi Rosjanie, nie świętują uzyskania wolności, ale w jaki sposób ją tracili i dlatego też chciałbym, by panowie historycy mi odpowiedzieli, gdyż ten temat jest bagatelizowany przez...
Już próbujemy odpowiedzieć panu. Pana imię? Piotr, tak? Pan Piotr Inżynier, niestety ma włączone radio, nie słucha nas z powrotem, ale może za chwilę. Chodzi o to, że Rosjanie podobno świętują jako święto niepodległości, święto, kiedy dzień, który utracili.
To znaczy, zgodzę z tym stanowiskiem, bo oni świętują dzień, w którym wyrzucili Polaków z Kremla, więc...
I to w tych dniach to jest...
W 1612 roku,
Dla nich to była też klęska, potem przekuta na zwycięstwo.
Nie wiem, ja myślę, że to dla Rosjan był sukces, że nasze oddziały zostały stamtąd, czy zmuszone do odwrotu.
Jednak pan sugeruje, że było zdobycie, a potem wyrzucenie,
każdy naród świętuje dzień, czy takie sytuacje, kiedy odniósł jakiś sukces. Natomiast ja nie znam żadnego państwa, w którym obchodzono by dzień klęski narodowej. To przyznam się, że dla mnie to troszeczkę jest niezrozumiałe.
Bo jakoś tak padam z tego, co mówisz, że tak Rosjanie czynią. My czynimy pozytywnie. Po to jest Święto Niepodległości, żeby to świętować, cieszyć się i podkreślać.
Tak.
Myślę, że pan myśli o tym dniu, co my, 11 listopada. Nie myślimy tutaj o Dzień Pobiedy, prawda, bo tu się zgodzę.
9 maja,
tak.
Chyba tak.
Czy Pobiedy?
Tak, no tak, to też rzeczywiście Rosjanie obchodzą, to jest pewnie jakaś tam trauma dla nich jednak, bo jednak ponieśli klęskę na początku, bo bitwa pod Kłuszynem wcześniej, rok wcześniej, prawda, znaczy trzy lata nawet, prawda, wcześniej 1609 rok, później ten, ale okres tak zwanej Wielkiej Smuty, tak? Później, tak.
1610.
1610 oczywiście. Później zajęcie Kremla, tak zwane Dymitriady, prawda? No i ta załoga polska została wyrzucona. No ale to jest wybór rzeczywiście Rosjan. My mamy takie święto. No oczywiście, no chyba nie będziemy rozpoczynali jeszcze tym bardziej o tej porze dyskusji, czy 11 listopada jest właściwym, bo oczywiście to jest symboliczna data, bo są zwolennicy, mówią 7 października, prawda? Konserwatyści do dzisiaj też obchodzą. No jakieś tam też jest uzasadnienie Rady Regencyjnej, prawda?
14
listopada i tak dalej. Podobnie, proszę Państwa, no można by dyskutować, jak mówimy o niepodległości dziś, wczoraj i dziś, kiedy skończył się komunizm. Bo na pewno, chyba my się tu zgodzimy, panie doktorze i ojcze, że nie 4 czerwca, kiedy były te wyniki, wybory tak zwane kontraktowe, prawda, gdzie nam ogłoszono, że oto skończył się komunizm.
I prezydentem został Wojciech Jaruzelski.
Tak, tak. I te siłowe zostały w rękach PZPR-u, niszczenie akt i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to trudno, bo są daty symboliczne, ale może jeśli już mówimy o końcu tego PRL-u, chociaż później ta trzecia tak zwana Rzeczpospolita, to też jest trochę taka mutacja tego PRL-u, to chyba wydaje mi się już najlepszym takim chyba dniem, najbardziej może logicznym, byłoby przekazanie insygniów właśnie II Rzeczpospolitej, między innymi Konstytucji 3 maja, Konstytucji Kwietniowej, rękopisu przez prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, wybranemu w wyborach powszechnych nowemu prezydentowi, czyli Lechowi Wałęsie, co nastąpiło w grudniu 1991 roku. Na Zamku Królewskim. No ale to są właśnie zawsze takie wybory, co i jak i tak dalej. To są daty symboliczne. Najważniejsze jest to, że 11 listopada w świadomości Polaków zaistniał, że jest to święto uniwersalne, że jest to jedno z największych świąt państwowych w Polsce, chociaż tak naprawdę jeszcze definicji do końca tego święta państwowego w Polsce w sensie prawnym nie ma. Obok właśnie 3 maja, czy też 15 sierpnia i mamy nadzieję, że również ten dzień 1 marca, dzień Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, również stanie się takim ważnym dniem państwowym.
Powracamy jeszcze do naszego tematu, a więc niepodległość Polska świętowana wczoraj, a także dziś. Mówimy o owocach też i tych nowoczesnych, współczesnych tej świadomości i że jesteśmy państwem niepodległym, ile ta niepodległość kosztowała, ile żeśmy czekali na nią. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Prosimy, halo, halo. Niestety ktoś był, ale się wycofał. Słuchamy, Radio Maria, bardzo proszę. Szczęść Boże, witamy.
Jeszcze raz Adam ze Śląska. Mam jeszcze takie pytanie, które mnie bardzo interesuje. Chodzi mi o okres, w którym Polska była pod zaborami. Wiadomo, zaborcami byli trzej sąsiedzi Polski, czyli Rosja, Austria i Niemcy. A czy po prostu jest jeszcze, jakby nie było, można powiedzieć, czwarty sąsiad, który trząsł Europą w XVII wieku, mam na myśli Szwecję, był potop szwedzki. Czy Szwecja też chciała po prostu wtedy uczestniczyć w rozbiorze, czy już wtedy nie była po prostu w końcu XVIII wieku takim, po prostu taką potęgą?
Dziękujemy, panie Piotrze Adamie, pozdrawiamy.
Rzeczywiście Szwecja brała udział, czy była głównym winowajcą potopu szwedzkiego, ale sen o wielkiej potędze zakończył się kilkadziesiąt lat wcześniej. Miała miejsce w latach 1700-1721 tak zwana Wielka Wojna Północna. W tej Wielkiej Wojnie Północnej Szwedzi zostali pokonani, sromotnie rozgromieni przez Rosjan, przez nowo stworzoną armię, przez rosyjską cara Piotra Wielkiego i oni utracili całe te tak zwane inflanty, całą Estonię, czyli tereny dzisiejszej Łotwy, Estonii i po prostu przestali się liczyć na arenie międzynarodowej. Jeszcze zostali później pobici w 1809 roku bodajże i stracili Finlandię, więc no Szwecja tak naprawdę po 1721 roku nie odgrywała większej roli na arenie międzynarodowej, a już na pewno nie myślała o rozbiorach Polski.
Ale też jak zwracają historycy, był taki epizod związany z potopem szwedzkim. Otóż w 1657 roku była próba rozbioru Polski w Radnot, prawda? To tutaj przy okazji, jak gdyby można powiedzieć, tego potopu szwedzkiego, na szczęście ta próba wówczas nie została zrealizowana. Między innymi Siedmiogród, elektor brandenburski, w tym miał brać też udział. Tak, Ukraińcy
kozacy,
też, tak. Kozacy w zasadzie, tak, dokładnie.
A to jednak zakończyło się porażką i zdołaliśmy pokonać te siły przeciwnika.
Mamy telefon kolejny, bardzo proszę, słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jarek z Podlasia.
Witamy, panie Jarosławie.
Witam serdecznie, gospodarze, witam gości. Tak dla porządku, no, nastąpiło takie niefortunne przyjęzyczenie. Mowa była o rondzie de Gaulle zamiast rondzie Dmowskiego, ale to się zdarzy, nie ma problemu. Dobrze, to zostało podchwycone przez słuchacza. A teraz do rzeczy. Ja bym chciał zapytać gościa, który jakby neguje sens powstań, zrywów, również ten, jak rozumiem, 1944 roku. Drogi panie, co by pan proponował zapisać w tej klamrze 123 lat zamiast powstań? I ciągnąc trochę temat, bo jest takie zagadnienie jak ekonomia zbawienia. Ja, jako człowiek próbujący wierzyć i praktykować, powiem tak. Każdy zryw, każda krew, każdy wysiłek, każdy czyn, poświęcenie dla ojczyzny jest zapisane ręką Boga. I w ekonomii zbawienia to jest nasz olbrzymi kapitał. I teraz do współczesności. Powiem tak. Kiedy my jako naród wyjdziemy z pewnego okresu infantylizmu, kiedy wzorem naszych, powiedzmy, niekoniecznie przyjaciół, nazwę to delikatnie, diagnozujemy samych siebie, diagnozujemy nasze wady narodowe i zalety, kiedy będziemy w stanie zbudować jako naród program wykorzenienia wad, eksponowania zalet, budowania jakiegoś racjonalnego etosu narodu polskiego.
Tak, ale panie Jarku, bo widzę, że pan nas nie słucha w całości, bo nie wiem, do czego pan zmierza, ale takich nie było zarzutów, że ktoś negował z naszych gości powstania, tylko pytaliśmy się, jaka jest ich ocena. Natomiast my cały czas właśnie mówimy to, co pan teraz mówi, żeby było to podsumowanie pozytywów, a także i negatywów, o tym też jest mowa, i też cieszenie się z tego, co jest, co się dokonało. Więc jak dzisiaj mówimy całe te godziny, żeby pamiętać, udokumentować. Nawet baliśmy się, żeby nie było takiego hura, prawda, optymizmu tej naszej niepodległości, która się zrodziła, która była nam dana jako też i wypracowane zadanie. Tutaj nie padło to z żadnych ust, że nie było sensu powstań. Odwrotnie, mówimy o etosie narodu. A już oddaję głos naszym gościom, bo przecież nie jestem adwokatem, tylko oni tu są obecni, więc mogą mówić.
Teraz jeszcze chciałem powiedzieć, bo jeśli rzeczywiście nastąpiło przejęzyczenie, to pewnie trochę ze zmęczenia. To jeszcze raz powiem, że Marsz Niepodległości rozpoczyna się 11 listopada o godzinie 14 w Warszawie z ronda Dmowskiego. Natomiast to rzeczywiście, no to nie mówiliśmy nic o powstaniu warszawskim, to jest odrębne znów zagadnienie i pewnie teraz nie będziemy rozpoczynali tego wątku. Natomiast mówiliśmy o ocenie politycznej, o konsekwencjach powstań, o konsekwencjach różnych działań, bo mamy różne drogi. Patriotyzm, jak tu wcześniej słuchacz mówił, i militarny, i gospodarczy, i działania kulturalne, i tak dalej. I póki co, no, wolność nauki polega też na tym, żeby po prostu dokonywać różnych ocen. I póki co na razie chyba nie ma zakazu, żeby niektóre zjawiska historyczne oceniać w różny sposób, żeby dochodzić do prawdy, do pewnych konkluzji, bo no, jak gdyby to wolne myślenie jest chyba wartością samą w sobie. Ja też nie jestem może takim wielkim entuzjastą takiego myślenia, co by było, gdyby było, ale wiem, że wiele osób lubi czasem, że tak powiem, dyskutować na temat różnych wyborów i myślę, że to też nie jest złe, to jest dobre dla miłośników historii i jeśli to ma pomagać w postawach, wyborach i tak dalej, to jest czymś dobrym, więc też nie zawężajmy pewnego myślenia, dajmy swobodę pewnej dyskusji i wypowiedzi i prawo do własnych poglądów też.
Po to też są dyskusje z historykami, którzy nie tylko są po to, żeby zachwalać fakty już zaistniałe, ale także, żeby też robić analizy, robić pewne podsumowania. My chcemy też w tym momencie, dzisiaj już kończąc nasz program, jeszcze raz podziękować tym, którzy o tym pamiętają, o wszelkich wieczornicach, rocznicach, pracują nad młodzieżą, na lekcjach wychowawczych, na lekcjach pozaprogramowych, opiekunach w harcerstwie, opiekunach w różnych kołach, prawda, zainteresowań, którzy mówią o pięknie i trudzie naszej historii, ale też pamiętają właśnie o datach, o jubileuszach, tworzą grupy rekonstrukcyjne, które będą piękne, daj Boże pogodę, prawda, w czasie tego marszu i tak dalej, bo to jest pewien trud, który zaowocuje, jeżeli nie teraz, już dziś, pojutrze, to za pewien może czas, kiedy potrzeba będzie mobilizacji, mówię, jakiegoś takiego poczucia też, że jesteśmy narodem. Bo panowie przyznadzą i za chwilę podsumują jeszcze, tylko świadomość tego, że jesteśmy narodem jednym, pozwoliła się odrodzić.
Oczywiście.
Było to poczucie tak. Bardzo mocne. I język przecież przetrwał, wiadomo, ale dlaczego? Bo język jest połączony z rodziną, z tradycją, z wiarą. Ostatnie myśli naszych gości. Pan doktor Krzysztof Kawęcki.
Mówiliśmy o niepodległości. Ta idea niepodległości towarzyszyła w zasadzie dziejom Polski przez cały okres. Od początków, można wręcz powiedzieć. Bo symbolem tej niepodległości jest korona. Korona to jest symbol niepodległości. I ta świadomość, że Polska była królestwem, że była koroną, czyli państwem niepodległym, po prostu cały czas nam towarzyszyła i jest to rzecz bardzo, bardzo istotna. A uwieńczeniem tego był właśnie godło Polski w 1919 roku z zamkniętą koroną i krzyżem. I to jest ten symbol chyba dziejów Polski, korona i krzyż. No,
i to nam ucięto też, nie?
Później niestety ucięto. W 1927 roku zdjęto koronę, a później, przepraszam, zdjęto krzyż, a później w PRL zdjęto koronę.
Koronę. Pan doktor...
Też chciałem podkreślić zasługi twórców II Rzeczpospolitej. Właśnie tych znanych bohaterów, ale również osób, które no, nie zapisały się w kartach historii. Bo to był wysiłek nie tylko niewielkiej grupy ludzi, ale to był wysiłek całego społeczeństwa, całego narodu, który właściwie... Myśląc o tej niepodległości już od samego początku jej utraty, właśnie doprowadził do tego, że mamy wolny kraj, wolną Polskę, możemy wyrażać właśnie nasze poglądy w ten, a nie inny sposób, właśnie w języku polskim. Możemy mówić o naszej wspaniałej tradycji, wspaniałej historii. I cieszmy się tym. Cieszmy.
No właśnie. I w ten sposób wyrażajmy też tę radość. Nie tylko mówimy, może i śpiewamy, może i pamiętamy w lekturze, w takiej codziennym zainteresowaniu, ale także właśnie przekazujemy informacje w takim właśnie, myślę, rodzinny sposób naszym wnukom, dzieciom, jako właśnie rodzice, dziadkowie. To jest też bardzo ważne, nauczyciele. O tym pamiętajmy, bo przecież ten przekaz emocjonalny jest najbardziej trwały, najbardziej się go pamięta i on zostaje na długo, długo, do końca życia. Dziękujemy. Nasi goście, też raz powiem, pan dr Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej, pan dr Jan Wiśniewski, kierownik Zakładu Polityki Międzynarodowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, koordynator dzieła takiego nowego, regionalnego ośrodka debaty międzynarodowej. Dziękujemy panu, dziękujemy naszym słuchaczom. Myślę, że wszyscy zostali dzisiaj przyjęci, chociaż telefonów jeszcze byłoby dużo, ale na tym polega urok rozmów niedokończonych w Radiu Maryja. Do zobaczenia na marszu 11 listopada. Rozpoczynamy z Ronda Dmowskiego o godzinie
14.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.